Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 92 z niedzieli 10 listopada 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze
Squall. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
Witaj Squall, witaj. Jest już późno, jest już ciemno, ale za to jakby wspierają nas ludzie i są to nasi patroni, między innymi.
I jak zawsze są to... Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Cencior, Damian D. oraz Jacek S. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy. Przypominamy, możecie nas wspierać właśnie na Patronite. Oprócz tego zawsze nas dobrze wspieracie po prostu słuchając odcinków, lajkując nasze media społecznościowe i polecając nas innym. No dobrze, to przejdźmy do niezbyt miłej wiadomości specjalnej. One rzadko są miłe. Niestety umarł oryginalny, klasyczny Candyman, czyli Tony Todd, w wieku 69 lat, z tego co pamiętam.
No i nie jest taki wiek, gdzie w sumie to już się powinno odchodzić, no ale niestety jest jak
tak.
Jest. Wiadomo, jest to przykre, z drugiej strony no to nie był jakiś dla mnie bardzo, no nie wiem, nie chcę obrażać czy coś, ale nie był taki bardzo wybitny aktor, czy aktor, który dla mnie jakoś personalnie wiele znaczył. Bo z Candymanem nie miałem jakoś ultra po drodze, zawsze wolałem inne serie, ale no wiem, że był, ogólnie oglądałem, pamiętam, no więc mimo wszystko warto wspomnieć.
Można sobie odświeżyć filmy, które są jakby teraz cały czas w sieci. On mi się wydaje też był aktorem głosowym, z tego co kojarzę, że zatrudniano go właśnie jako głos.
Tak, i też sobie grał gdzieś tam w innych projektach, ale to już tak jest mniej istotne. Najbardziej był kojarzony z tym Candymanem.
Właśnie no głównie z tym się kojarzył. Wiesz, też charakterystyczna twarz, takie ostre rysy. No, szkoda człowieka, jakby bardzo młodo odchodzi. Więc, dziękujemy, żegnamy. Między innymi, jakby z tych aktorów, z takich rzeczy głosowych, co nie? To między innymi Darkseida grał gdzieś tam w filmach chyba DC. Animowanych.
No to może, ja się nie wypowiem, bo nie wiem.
No mi się głos kojarzy, wiesz, jakby taki głęboki ten. Nie wiem, czy też właśnie Venoma w grach nie grał. Więc kojarzy mi się właśnie, że aktorem głosowym też był. Zbyt jakoś tak, wiesz, wielu pamiętnych ról tam też nie jestem w stanie przytoczyć w tej chwili. No dobrze, przejdźmy do biblioteki, gdzie mamy Kahori.
Dobrze, tak, Kahori Reshaper of Worlds to jest komiks, który został poświęcony postaci z What If, czy nie wiem, może postać z serialu animowanego What If przeskoczyła do komiksu Marvela, okay. I doczekała się po prostu swojego własnego one-shota, bo to jest one-shot. Nie wiem, czy to będzie wchodzić w kanon, czy nie. W każdym razie była próba teraz wydania komiksu. To jest ta rdzenna Amerykanka z mocami kamienia przestrzeni, gdzie ona tam mogła sobie latać, skakać, teleportować się i te sprawy, i świeciła na niebiesko jak lampka. I generalnie tak, nie jest to komiks zły, tam jest sporo akcji, tylko ta akcja nie za bardzo angażuje. A druga sprawa, nie jest to też jakieś odkrywanie koła na nowo, bo to nie jest pierwszy raz, jak postać pojawia się najpierw w serialu animowanym, a dopiero potem w komiksie, bo podobną sytuację miała na przykład X-23, czyli X-23 z Marvela, czy chociażby Harley Quinn z DC na przykład, która też najpierw była w
serialu animowanym,
w animacji, a dopiero potem w komiksach. No to tu mamy tą samą sytuację z Kahori, z tym, że ja nie wiem, czy ta Kahori będzie koniec końców w kanonie komiksu Marvela, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że po prostu były takie teraz te podchody z tym one-shotem. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, jak on został przyjęty na rynku, bo mnie to w sumie guzik obchodzi tak po prawdzie. Ten komiks, jak powiedziałem, nie jest zły, ale najwyższych lotów też nie jest. No, okej. On tam dość szybko leci, szybko się go czyta, fajnie wygląda, ale tak naprawdę nic poza tym.
No okej. Wiesz co, ja tutaj nie będę się wypowiadał, bo nie czytałem, nie znam nawet postaci specjalnie. Za to mogę powiedzieć, że z rzeczy, które czytałem, to się cieszę, że jednak mimo na przykład tego, że to niekoniecznie jest najwyższy klotów w tej chwili poziom wszystkiego, bo dopiero zaczyna, rozkręca się, to ten Berserk i Hunter x Hunter cały czas jeszcze trwają i na razie nie przerwali tego. czego się spodziewałem, że wiesz, że będziesz, dostajesz jeden chapter, a później będziesz czekał pół roku. Więc na razie to wychodzi, jest okej. Mnie to cieszy. No. Dobrze, przejdźmy do sali kinowej, gdzie parę rzeczy, które w sumie trwały, i jedna nowostka. Drugi sezon Arcane zaczął wychodzić.
No tak, no pierwszy akt jest z nami, bo będziemy mieli, znaczy no to się nazywa pierwszy akt, bo to podzieli na trzy akty po trzy odcinki, tak? Czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli będziemy mieli trzy soboty z rzędu po trzy odcinki i pierwsze trzy odcinki są za nami.
Tak, i jest to bardzo ładne, ale nie wiem, czy jakby fabularnie jest cool.
Znaczy powiem tak, nie jestem jakiś bardzo into lore League of Legends, pomimo tego, że grałem w LoL'a...
Właśnie to o tym miałem powiedzieć, no.
...jakiś dłuższy czas w swoim życiu i nie gram w tego LoL'a już od iluś tam lat i nie żałuję tej decyzji, ale to nie o tym, więc tak.
No trochę o tym, bo wiesz, bo moim zdaniem jest problem... Wiesz jaki, że, czy ja znam lore i to, jak to wpływa na znajomość, na to moją przyjemność z oglądania, co nie?
To znaczy, to ja znam lore do jakiegoś stopnia i akurat lore tego, co się dzieje w tym serialu, akurat znam.
No i właśnie, ja nie znam i to jest takie trochę, tak mrużę oczy, wiesz?
No to jest lore na zasadzie tego, co było jeszcze gdzieś tam na samym początku tego LoL'a, czyli gdzieś tam, nie wiem, 2000... Jezu, nie wiem, 10 czy 11, w tym momencie jak zaczęto wprowadzać te postaci typu Vi czy Jinx, czy Victor i tak dalej, nie, tam momenty typu sezon drugi, trzeci, no góra czwarty, nie dam sobie ręki uciąć, bo nie pamiętam, że było grane po prostu i pamiętam ten lore i zresztą uzupełniałem sobie przed tym Arcane i ten serial oczywiście oprócz wprowadzenia graficznego, w sensie tak. Szaty graficznej i soundtracku, bo to jest wybitne, bo to nie można powiedzieć, że nie. Tutaj myślę, że masa studiów filmowych czy serialowych mogłaby się uczyć. To niestety ten serial, ten sezon przynajmniej, ma dziury popularne wielkości Saturna, ogólnie rzecz biorąc.
Ogólnie to ja się czuję zagubiony z Qualu. To jest takie, ja zaczynam to oglądać takie, co się w sumie dzieje, bo ja nie, wiesz, ja nie czytam, wiesz, jak ja gram w grę, to mnie w sumie nie obchodzą, tak, wiesz, w LoL-u czy w jakimś tam Heroes of the Storm nawet. Mnie te postacie specjalnie obchodzą mnie, co one robią, co nie? Ja w multi nie gram po to, żeby studiować lore postaci i tego,
no ja rozumiem,
historię
wiem,
i tak
chodzi,
dalej.
No.
Że nie, to jest rzecz, która mnie nie obchodzi i mam wrażenie, że tutaj serial troszeczkę opiera się na tym, że ja powinienem to znać. Bo się czuję trochę zagubiony w tych pierwszych trzech odcinkach, z tym, co się dzieje. Tym bardziej, że się dzieje dużo, co nie?
No ja rozumiem, wiem, o co ci chodzi. No dzieje się dużo, bo to się zaczyna w tym momencie, gdzie się skończył... To są pierwsze trzy lata temu. Tak jakby... No jest strasznie dużo tego, bo tam ta akcja w ogóle... ona nie zwalnia, ona wręcz przyspiesza. A oprócz tego na końcu każdego odcinka dostajemy... No myślę, że to nie jest żaden spoiler, bo to już wiedzieliśmy od sezonu pierwszego, że pojawi się Warwick, tak? Czyli wielki człowieko-wilk i no wychodzi na to, że to będzie wilk w ciele Wandera, czy raczej Wander przerobiony na wilka. Jeśli komuś spoilerowałem, to sorry, ale to chyba wszyscy wiedzieli na poziomie trzech lat ostatnich.
No to tak, to było wiadomo, jakby, że będzie wielki fioletowy. No.
I tak jakby nie wiem, szczerze mówiąc, co mam na ten temat uważać, tak po prawdzie.
Ogólnie ja ci powiem tak, że ja mam problemy z tym serialem, bo on jest piękny, on jest świetnie zanimowany. Ale raz, ja nie potrzebuję teledysku w każdym odcinku.
To jest też trochę mój problem, to tak. Wygląda jak każdy odcinek, przynajmniej na ten moment. Ja nie,
przerost stylu nad formą, czyli
ja
nad
nie
treścią.
Nie twierdzę, że to się nie zmieni, bo może to się zmieni, nie mam pojęcia. Ale ja na przykład wiem, że Jinx jest postacią taką, jaką jest, że ona musi być kolorowa, musi być w centrum. Ja wiem, że ona jest szalona, że to jest taka Harley Quinn tego uniwersum, ja wiem. Ja to rozumiem. Ale ja nie wiem, czy ja potrzebuję tiktokowego teledysku rozciągniętego na 40 minut, co odcinek.
Wiesz, ale to jest też kwestia tego, że dosłownie dostajesz teledyski. Masz kawałek muzyczny, pod który jest kawałek animacji zrobiony, który bardzo często nawet nie opowiada do końca historii, po prostu takim teledyskiem, co nie? Co prawda tam się wplątują elementy fabularne, ale dla mnie to się robi już takie powtarzalne, wiesz. Jest odcinek i ma jakiś motyw muzyczny plus animację do tego, taką, i to nie jest na zasadzie takiej tradycyjnej animacji, tylko to jest no tak jakbyś ja teledysk miał, co nie?
O co ci chodzi? No to tak. Jest tak, jak masz teledysk w środku tak. Animowanego odcinka, ja tak. Wiem o co chodzi.
I w poprzednim...
Trochę mi to też nie siada i trochę mi to też nie styka. Ja rozumiem, wiem o co ci chodzi, bo ja to rozumiem. Mhm. Też mi się to niezbyt podoba, pomimo tego, że utwory są naprawdę fajnie dobrane, to jest w ogóle niepotrzebne. Bo to można byłoby po prostu zrobić częścią odcinka i to byłoby znacznie ciekawsze niż animowane czy komiksowe panele na przykład.
Wiesz, ale kwestia jest tego po prostu, że to było nawet w poprzednim sezonie, ale to się jak pojawiło się raz, dwa, co nie, to było okej. Okay. Tutaj widać, że już po prostu jadą po bandzie i mam wrażenie, że to jest dowód tego, że jak dostajesz dużo większy budżet, to czasami zaczynasz kombinować, na co to wydać i to jest, i takie są efekty, co nie?
Pamiętaj w tym momencie, że Arcane jest flagowcem Netflixa. To jest coś, dlaczego ta. Wykupujesz tę platformę w tym momencie, tak jak Stranger Things na przykład.
No. I wiesz, dla mnie to jest takie jakby, jest ładne, jest cool, ale raz, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tych postaci. Powiem szczerze nawet, że pierwszy sezon mi niektóre postacie to kompletnie obrzydził, mi się nie chciało.
To ja na poziomie postaci, osoby, która grała w LoL'a no dłuższy czas swojego życia, nie wiem, że to uniwersum się cały czas rozrasta. Tu uważam, że są naprawdę o wiele ciekawsze postaci, których relacje można pokazać niż Vi i Jinx. Już tam pomijając by innych typu Echo, czy Caitlyn, czy Jace'a. I chyba tak naprawdę w tym momencie, to wczoraj mówiłem Reni, że... Bo jedyną osobą, dla której oglądam całą tę animację, to jest Victor, tak po prawdzie, szczerze mówiąc.
Z którego było w sumie niedużo w tych pierwszych odcinkach. Tak. I jeszcze kwestia jest taka, pytanie, czy ta mała dziewczynka w kasku to jest Teemo?
No nie, no bo Teemo jest tym.
Właśnie zwierzaczkiem, co nie? Tak, ale
jest Yordlem.
Ale pokazują ten kask, który wiesz, taki jest jak ten i tak, kurde, czy to jest nawiązanie?
Ja Teemowy trochę, no. Ale no nie wiem, szczerze mówiąc, nie przyszło mi to w ogóle przez myśl, więc nie, to nie jest
no, ogólnie powiem tak, to ładne, ale to nie jest najlepsze, jakby to jest takie średnie.
To jest trochę zawód i teraz, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ja się bardzo dobrze bawię oglądając to i tak jak powiedziałem, mam absolutnie warstwę
audiowizualną.
Graficzną, czy w ogóle audiowizualną, tak? I tutaj widać, cytuję klasyk, dużo napracowania, bo zdecydowanie, no 3 lata nie poszło na marne, tylko ja też nie chcę mówić, że chciałbym czegoś więcej, tylko może chciałbym coś z mniejszą ilością dziur fabularnych,
wiesz,
albo
ogólnie...
coś, co jest coś, co jest mniej teledyskowe, bo tak samo się przyczepiałem do pierwszego filmowego Suicide Squad, które wyglądało po prostu jak jeden olbrzymi kolorowy teledysk i to jest to, co mi to przypomina. Głównie.
Ogólnie, wiesz, ja bym wolał właśnie, żeby to było mniej. Żeby to było może wolniejsze, miało mniej elementów fabularnych, bo nagle dostajesz tą czarną różę, która jest, co nie? I robisz...
Ta czarna róża to jest nawiązanie do postaci LeBlanc ogólnie.
Ale wiesz, ale ja nie oglądam tego, co nie? Nie grałem. Ja siedzę i tak, kurwa, co się dzieje? Co nie? Wiesz,
znaczy,
nagle,
no, to jest,
masz
ja
dużo
wiem,
wątków i jeszcze dostajesz
problem,
nowe wątki, co nie?
Ja wiem, bo to jest problem dla tych, którzy nie oglądali i się zastanawiasz tak, co to kurde jest czarna róża, nie? I potem musisz to googlować, żeby to jakkolwiek zrozumieć albo złapać kontekst.
A to powinno być, wiesz, to serial powinien być sobie zamkniętą rzeczą, gdzie ja nie muszę mieć znajomości gry, co nie? Żeby to oglądać, bo ja pierwszy sezon oglądałem, coś tam pamiętam z niego. Na sprawę, że to było jakiś
wiesz,
czas temu już.
Teraz ktoś by pewnie powiedział, że to jest serial od fanów dla fanów. No ja zawsze mówię, że no to tak nie może działać, bo to musi być dla każdego, jeśli to ma się sprzedać ogólnie
rzecz
biorąc.
To powinna być rzecz, która działa sobie po prostu. I
a jeśli ma być
nie
coś,
może
co
być
tylko
po prostu takie, no.
A jeśli ma być coś, co mają wyciągnąć tylko gracze, to niech to będzie mniejsze na przykład.
Tak,
albo niech to trwa chwilkę po prostu.
No i wiesz, i dla mnie ten drugi sezon to jest takie... No, ja już myślałem właśnie tak, jak to się zaczęło, że będzie no... Podchodzę takie, jak dojeżdżę, bo pierwszy sezon miałem podobne odczucie, znaczy ładna animacja, ale ja postaci nie lubię, co nie? I fabuła nie jest jakaś super wciągająca, jakaś super.
Znaczy, mam w dupie tak naprawdę Vi i Jinx, Caitlyn zresztą też, bo zarówno Vi, jak i Caitlyn mają kija w tyłku. Jinx to jest ten sam problem z Harley Quinn, co mam. Że co 3 sekundy trzeba podkreślić, jak bardzo ona ma zryty beret i zrytą czachę. Mm-hmm. I to jest strasznie męczące. Echo po prostu nie lubię z charakteru, bo to jest ten typ, który no jest poważny, bo musi być, bo ktoś się musi zajmować tą całą osadą. No masz Heimerdingera, czyli masz tego małego Yorda,
tak,
który
jest, okay.
ma zryty beret, jest naukowiec, który jest popaprany w jakiś sposób, no nowe nie znałem. No jest Jace, czyli ten dobry typ, który próbował być lepszy, ale mu to nie wyszło. No to są same chodzące stereotypy tak naprawdę.
Wiesz co, jeszcze ta historia typu Jace, Victor, co nie, tam jakby to jest jakby jedna rzecz, która się tam jakby jakoś toczy. W miarę działa, jest proste, ale jest tam po prostu za dużo wątków i te wątki są trochę, zaczynają być osobne, co nie?
To się stara trochę być Grom o Tron, gdzie skaczymy co 10 minut w inny wątek, że nawet nie co 10 minut, tak parę dosłownie. I musisz pamiętać, co się dzieje ogólnie z każdą tą postacią i trochę to męczy. Zamiast być skoncentrowany na trzech, czterech postaciach, to mamy tych postaci teraz od zasrania i tak jakby nie widzę powodu, dla którego to miałoby tak działać tak naprawdę.
No, więc tak, takie to nie jest jakby coś, co bym każdemu polecił. Na pewno pewnie pani gry się tam będą zachwycać.
Ja wiem, że to jest ostatni sezon tego Arcane, że więcej nie będzie. Ale zakładam, znaczy no nie wiem, może była jakaś zapowiedź, a ja to przeoczyłem, nie wiem, nie interesowałem się, ale zakładam, że pewnie po tym powstaną jakieś kolejne inne produkcje z tego uniwersum,
wiesz, bo pipeline mają, to nie?
Postacie jest od zarypania w tym świecie i na przykład można byłoby zrobić bardzo fajną taką historię dość intymną, powiedzmy, pomiędzy na przykład Shenem i Zainem na przykład, jeśli dobrze pamiętam. Czyli ninjami, ja nie pamiętam, jak tam się
w tej chwili nie wiem, co do mnie mówisz, wiesz, ogólnie.
Nieważne,
więc...
no jest takich dwóch ninjów, no i to mają duży związek ze sobą. No są po prostu postaci, które są trochę ściśle ze sobą związane i można byłoby to fajniej zrobić niż znowu tu mamy jedną porządną, jedną rąbniętą i będą biegać ze sobą i tak naprawdę koniec końców, jeśli grałeś w grę, to wiesz, że nikt nie umrze, bo te postaci są w grze po prostu, więc oni nie mogą umrzeć.
No, więc wiesz, pamiętaj, że oni też mieli zrobić MMORPGa, który gdzieś tam się posypał w międzyczasie i oni go zaczynają od nowa, więc tam w Riocie też różne rzeczy się dzieją i pytanie, wiesz, czy...
O, sorry, Z, ten ninja nazywał się Z, przepraszam, nie Zane, tylko Z, wszystko jedno.
Mi to nie może się nawet dla mnie Zane nazywać, nie zrobi mi to żadnej różnicy.
Nie, wiesz co, chodzi mi po prostu o to, że można byłoby dobrać te postacie jakoś fajniej czy ciekawiej.
Wiesz, to zrobić mniej, bo zrobić historię jedną, a nie cztery czy pięć, co nie?
No tak, na przykład między faktycznie tymi dwoma postaciami powiedzmy, że tłem jest cała reszta, a tutaj nagle mamy i wielką wojnę tych pomiędzy tymi na górze z tymi na dole, mamy bunty tych na dole, gangi, znaczy w sensie wojny gangów na dole, mamy niedogadującą się radę na górze i wiecznie jakiś tam wątek dochodzi ciągle i ciągle, potem jest ten poboczny Singe, który tworzy tego Warwicka, gdzieś
który
tam
jest totalnie
na tego odcinku.
W tej chwili.
Tak, i wiesz, że się pojawi, dostajesz w zapowiedzi kolejnych odcinków, że on się pojawi, ale z jakiego powodu miałby ich atakować, nie wiem, nie mam pojęcia, ale okej, dobra, no po prostu jest nasrane tych wątków tak jak jest i już.
No.
Czy mi się dobrze bawię? Tak, bawię się dobrze, nie zmienia to faktu, że można by było to zrobić lepiej po prostu.
No, dla mnie jest tak średnio, ale za to dobrze się bawię na czymś innym, na czym się nie spodziewałem, że dobrze będę się bawił.
No ja się nie spodziewałem, że ty to powiesz ogólnie rzecz biorąc.
Wiesz co, ja się przyznaję do błędów, kiedy te błędy faktycznie istnieją i tutaj w tym wypadku Daima jest dla mnie ten Dragon Ball nowy bardzo fajną animacją. Wiesz,
no to jest mega chillujące przede wszystkim. Jest.
Tak, przede wszystkim na początku stara się bardzo, wiesz, wrócić do tych korzeni i to jest tak trochę na siłę, ale powiedzmy, że jak już przejdzie ten najgorszy moment, kiedy wróci już do tych korzeni, to się robi całkiem fajna animacja o sztukach walki z bardzo ładną animacją i to się ogląda całkiem spoko. Myślę, że to ja się na tym bawiłem lepiej jak na Superze, bo ma mniej jakby filera w odcinku.
To znaczy, to ja powiem tak, Super zaczęło mi się podobać tak naprawdę dopiero chyba od wątku z Zamasu, bo reszta mnie w ogóle nie interesowała, tak szczerze mówiąc.
Super ma strasznie dużo słabych wątków, po prostu takich. Inna sprawa, anime jest strasznie przyciągnięte w porównaniu do mangi.
Jest, to jest fakt, ale dobra. Wiesz co, lubię Daimę, podoba mi się, jest bardzo chillowe, można fajnie się na tym odprężyć. Może mój jedyny mikro zarzut to jest to, że Goku jest znowu absolutnym kretynem.
Tak,
bo ja rozumiem,
tak.
Że oni się zmniejszyli cieleśnie, ale nie wiedziałem, że zmniejszyli się mózgowo też.
Tak.
A to wygląda na to, że... Bo na przykład po Kaioshinie czy po Shinie tego nie widać. Ale Goku jest znowu debilem, który myśli przede wszystkim żołądkiem.
Wiesz co, on zawsze myślał żołądkiem, ale tu jest jakby znowu jak po prostu regres pewien przychodzi. Co nie zmienia tego, że jakby to
jeszcze
się...
Czekam aż wywali wora i zacznie się kazać w miejscu publicznym, serio.
Wiesz, na pewno wywali. Inna sprawa, że ja się po prostu przy tym dobrze bawię. To było na takiej zasadzie, ja czekam na kolejny odcinek, co nie?
No tak.
Znaczy, jakże jak czekam na kolejny odcinek, to jest dobrze.
Przede wszystkim to ja czekam, aż pojawi się Vegeta i będą się przekomarzać dwójkę dzieci tak. ze sobą.
Inna sprawa, wiesz, ja teraz parę rzeczy oglądam, wiesz, też mówię jeszcze, czekam, aż ty się tam może weźmie. Jak będziesz miał po prostu chwilę, czy obejrzysz tego Dan Da Dan, bo to też chciałbym z tobą o tym pogadać.
Najprędzej na święta, tak. na drobie.
Więc może pewnie się sezon akurat do tego czasu skończy.
No, a odnośnie super, tego Jezu Superki, dajmy. No. To jeszcze powiem, że może to nie jest śmieszne, ale mnie bawi za każdym razem, jak Goku przekręca imię Glorio na Goliro.
Tak.
I mnie to bawi na maksa.
Tak.
Bo to nie jest jakieś skomplikowane imię.
Nie jest.
I to jest to też, do czego piję, że znowu maksymalny debil na potęgę, ale okej. Okay. No i fajnie, że wczoraj w tym nowym odcinku pojawił się Super Saiyan na półtorej
sekundy.
Tak, na półtorej sekundy,
bardzo tak.
Miłe.
Więc ogólnie to ja powiem szczerze, jestem bardziej zainteresowany tym, niż byłem Superem i będę dalej oglądał.
To w ogóle to jest takie śmieszne połączenie klasycznego Dragon Balla z GT, bo mamy tutaj te dzieci.
A tak, tak, tak.
I mamy tą Panzi i teraz idę o zakład, że koleś w dzisiejszych czasach, w sensie Toriyama w dzisiejszych czasach, nie mógł nazwać postaci Panzi, bo się kojarzy jednoznacznie, więc nazwał ją Panzi, czyli mamy bardzo bliskie... bardzo bliskie w wymowie, ale no pisze się inaczej, więc Toriyama, wiem co chcieli zrobić, ale do czego piję? To jest taka Bulma, tylko w wersji dziecięcej, pomimo tego, że ma 80 lat po prostu.
Tak, to jest nowa wersja Bulmy. Powiesz ci, te demony tam, czy te wszystkie rzeczy, które żyją w tym demonicznym świecie, to wolniej się starzeją.
Ja się w ogóle czuję właśnie, jakbym już to co oglądam teraz, to już to widziałem.
Bo to jest, wiesz, ogólnie to jest coś, co przypomina bardzo pierwszego Dragon Balla.
Tak,
pod względem
tylko
humoru,
z motywem z GT tak naprawdę.
Ale wiesz, to masz małego Goku pod względem humoru, który jest taki sam jak ten oryginalny. Masz w sumie podróżowanie po świecie, którego nie widziałeś wcześniej, więc ten motyw, to zresztą tak jak w GT miało być, co nie?
No tak.
Motyw podróży się pojawia, przynajmniej od razu ci się pojawiają smocze kule nowe i od razu masz cel i od razu ten cel jest jasny i prosty, więc no, jestem zdania, że to może być całkiem fajna seria. Na razie ja się przy tym dobrze bawię i polecam.
Ja mam, to już zanim skończymy, to ja tylko tak jeszcze ostatnie rzeczy. Ja mam teorię spiskową na temat tych nowych smoczych kul, a raczej strażników, bo tam są tylko trzy te smocze kule, nie? Więc zakładam dwa scenariusze. Pierwszy to, że oni są faktycznie jacyś turbo badasi i tam będzie bardzo ciężko. Albo druga, że oni po prostu mają zajebistą reklamę, a potem się okaże, że te tamagami to są jacyś leserzy absolutni, którzy schodzą na hita.
Nie, myślę, że oni mają faktycznie siłę, bo myślę, że tam w tym świecie to reputacja to jest za mało, bo zwróć uwagę, jak każdy z każdym się po prostu napieprza. I raczej tu jest tak, wiesz, na takiej zasadzie, że jest brak w ogóle środków i każdy po prostu próbuje jakoś przeżyć, co nie? Bo ten świat jest taki pustynny mocno, co nie? Mocno taki raczej niebezpieczny non-stop. Wiesz, co przypomina znowu początek Dragon Balla, gdzie wszystko było bardzo takie skoncentrowane na, wiesz, jakby podróży i niebezpieczeństwach świata. Co nie? I odkrywaniu tego. I tutaj zresztą to odkrywanie też jest praktycznie w każdym odcinku coś nowego próbują pokazać. I wiesz, animacja jest naprawdę solidna. Jeżeli chodzi o walki, to Dragon Ball nie miał tak solidnej animacji już naprawdę dawno.
A to jest fakt.
Bo to nie jest takie, wiesz, okładanie się na zasadzie trzy klatki po prostu, które zapętlili i jak ta walka jest, to po prostu, wiesz, pięści latają tak, że ty je ledwo widzisz, tylko masz faktycznie cios i masz choreografię, która się pojawia, więc yep. Pod tym względem to jest naprawdę dobra seria i ja jestem tutaj bardzo zadowolony z tego powodu. To dobrze, to jeszcze nam został Pingwin, który zbliża się do końca, jeszcze jeden odcinek w następnym tygodniu.
No jutro finał. To teraz tak, nie chcę powiedzieć, że mi się nie podobało, bo to w dalszym ciągu jest bardzo dobry serial. Ale ja mam wywalone na retrospekcję, ale to jest ogólnie nie tylko u Pingwina, tylko ogólnie mówię serialowo, że retrospekcje zwykle mnie w ogóle nie interesują.
Przynajmniej nie zajęła całego odcinka,
no
co nie?
No nie, no to prawda, ale wiesz, o co chodzi, nie? I tak. Też z drugiej strony, no nikt mi nie musiał mówić, że Pingwin był zwyrolem już od małego,
tak.
Bo byłem w stanie się tego domyślić i nie potrzebowałem tego patologicznie wytłumaczonego. No ale dobrze, no już wiemy, że Pingwin jest absolutnym sadolem i zwyrolem już od dziecięcia, że tak powiem.
Chociaż powiem ci szczerze, na przykład scena, wiesz, jakby to, że były tam te wspominki, one i tak były stosunkowo krótkie i one były takie dosadne, że pokazuje ci tylko parę najważniejszych scen, a nie całe tam życie, wiesz, wszystko co najważniejsze, wszystkie, wiesz, cały backstory. Nie jest tylko parę tylko scen, które są ważne i tyle. A reszta odcinka dalej są rzeczy bieżące. I wiesz, na przykład ta scena, jest parę świetnych scen w tym odcinku, bo zarówno scena z samochodem, jak i scena z Moronim, gdzie, wiesz, w walce on po prostu już nie domaga i schodzi z tego świata, niekoniecznie przy pomocy kuli, to przy pomocy po prostu własnego serducha.
No tak.
Jest świetną sceną.
To było w ogóle, to było takie, co się właśnie wydarzyło? Oni sobie porozmawiali, po czym koleś się po prostu położył i umarł.
Znaczy, wiesz, no w trakcie walki to było, ale mimo wszystko...
Znaczy, nie, no ja wiem, ale no wiesz, ta walka wyglądała bardziej jak słowna utarczka niż jak faktyczna walka.
Tak.
Ale dobra.
Ale wiesz, jakby no dla mnie jest po prostu dobry cały czas serial, który ma fajne elementy, który ma dobre sceny i on też, to jest też kwestia taka, że potrafi tempo odpowiednio prowadzić. Jakby jak coś się kończy, to się kończy w odpowiednim momencie, tak jak serial powinien być. Nie czuję, że to jest taki film podzielony po prostu na parę części, które ktoś po prostu tak, a zrobimy ciach tutaj, co nie? Tylko dosłownie, czuję, że to jest serial, który ma jakieś sensowne tempo w każdym odcinku, co nie? Że każdy odcinek jest jakiś sensowny.
Tak, że to jest faktycznie serial kręcony odcinkowo, a nie, że zrobiono tam, nie wiem, 10-godzinny film i po prostu pocięto go na kawałki.
Weź, przestań. No więc to się ogląda świetnie i w przyszłym tygodniu po prostu to podsumujemy, bo będzie ostatni odcinek. Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie mówię, no to się ogląda bardzo dobrze, to jest dobry serial gangsterski. Wiesz, mnie najbardziej rozwala to, że ten Pingwin jest faktycznie z jednej strony postacią, która jest w tym świecie inna troszeczkę niż ten komiksowy, a z drugiej strony jego wszystkie cechy są takie na maksa bardzo komiksowe, co nie? Że patrzysz na tego Pingwina z komiksów, tak, i te elementy się zgadzają. Co nie, to nie jest jakby, nie chodzi nawet o szczegóły, ale o charakter, o sposób bycia, o pewne jakby niedostatki i też pewne pragnienia, co nie? To ta postać jest bardzo dobrze oddana i po prostu świetnie przełożyła się na ten świat tego Batmana filmowego, bardziej realistycznego, co nie? No, więc porozmawiamy jeszcze ogólnie w przyszłym tygodniu. Na razie jest cały czas.
Za to, no jest to prawda.
Za to wiesz, co nie za dobrze wyszło ogólnie.
No tak, to no Joker drugi nie wyszło
tak.
Za dobrze.
I to do tego stopnia, że chyba nawet tego nikt nie chce oglądać na VOD, czyli na VOD, Video on Demand, że tam, wiesz, informacje są takie, że no sorry, ale Joker to nawet się nie sprzedał właśnie ludziom na, jakby przez internet, kiedy mogą mieć dostęp do niego w każdym dowolnym momencie.
No powiem ci, jak zapłaciłem za swój bilet 20 zł, a miałbym zapłacić 40 czy 50 za dostęp na VOD, no to...
Nie.
No nie bardzo. Nie.
Tym bardziej, że ten film nie był gigantycznym hitem i on raczej, no mówię, no nie zwrócił się w kinach, nie zwrócił się na streamingu. Jeszcze czekamy, wiesz, aż wejdzie na pewnie HBO Go. Przepraszam, HBO
Go. Na ten właściwy streaming.
Na ten
Max,
co nie? Tak. Że będzie po prostu dostępny na Maxie. Nie spodziewam się. Spodziewam się, że oni będą to reklamowali, że o, przychodzi, co nie, sequel największego hitu tam ich od paru lat na Maxa, ale ja nie spodziewam się, żeby ludzie tak by specjalnie dlatego, wiesz, szli oglądać coś na serwisie.
Ja tylko jeszcze dodam, jak jesteśmy już w temacie, że dzisiaj, przepraszam, wczoraj pojawiła się informacja, że jeden z aktorów, niejaki Tim Dillon, miał bardzo niewielką rolę, bo on tam się pojawił jako jeden ze strażników w Arkham.
A, wiem, no.
Tak, stwierdził, że to jest najgorszy sequel, jaki kiedykolwiek w ogóle zrobiono. To taka ciekawostka.
No wiesz,
jego zdaniem oczywiście.
Jego zdaniem. No ja nie wiem, wiesz co, na przykład horrory mają naprawdę tandetne sequele, ale tego nie widziałem, więc nawet nie powiem ci, czy to jest gorsze od typowego horrorowego sequela. No i tyle, jeżeli chodzi o Jokera. Wiesz, kolejny trailer Thunderboltsów był w sieci i ja nie jestem pewien, czy my trochę za wcześnie nie pochwaliliśmy ogólnie tego filmu, wiesz? Bo ten trailer ma dosłownie te pierwsze minuty, to są tak słabe, jeżeli chodzi o montaż, ten wiesz, kawałek pierwszy, gdzie oni próbują całą ci scenę pokazać i się zastanawiam tak,
Mówisz o tej scenie, gdzie oni sobie jadą samochodem?
Tak, ona jest, ma słabe żarty.
To znaczy...
Jest źle zmontowana,
nie
jest
wiem,
mało
kwadrat.
Dynamiczna.
Nie, tak szczerze mówiąc, jak mam być absolutnie szczery, to jestem zajarany tym filmem i czekam na to z uśmiechem i z wypikami na mordzie, bo ja po prostu lubię te postacie. Znaczy, no okej, no nie będę ukrywał, Ghost mam w dupie na przykład, no. Tak? Ale jestem bardzo, bardzo ciekawy.
Taskmaster też nie ten.
Taskmaster też mam. Znaczy, no bardzo lubię komiksowy odpowiednik, ale no,
no
to
właśnie
jest jak jest, tak?
No.
Więc bardzo czekam przede wszystkim na interakcję między Walkerem, Buckiem i Jeleną. Znaczy, Red Guardian też mnie interesuje, tylko wiadomo, to będzie comic relief w tym wypadku. Więc interesuje mnie przede wszystkim współpraca między tą trójką, bo to oni będą stanowili ten korowy zespół, który tam będzie robił rzeczy, że tak powiem. I też widać, kto wykupił Avengers Tower, więc wykupiła Valentina, ta Allegra de Fontaine. I to jest ciekawe, bo to najprawdopodobniej będzie faktycznie działało jako nowe Avengers, a raczej jako Dark Avengers, jako chyba ta teoria może się, nie wiem, sprawdzić jako prawdziwa. W każdym razie czekam, no i fajnie, że Bucky wraca z Zygmunt Włosami jako ten Winter Soldier, który tutaj robi absolutnie fenomenalne wygibasy, bo on tam i zatrzymuje samochody i jest ten wystrzał tym dyskiem miną, co samochody do góry wywala, no cudowne, ja to kupuję w całości.
No,
ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będzie pewnie najlepsze w ogóle ever kino, ale jeśli dostanę produkcję, która jest po prostu okej, i będę się na niej dobrze bawił, nie będę mógł zarzucić, że fabularnie jest idiotyczna, albo że jest po prostu niepotrzebna, to ja to biorę.
Wiesz, ja mam problem z tym trailerem taki, że on miał dużo więcej cringe'owych żartów niż pierwszy. Pierwszy był idealny trailer.
Nie powiedziałbym.
Tutaj w tym drugim po prostu ja tak dostałem tak te pierwsze minuty i tak dużo żartów, które mi nie trafiają, co nie?
No tak naprawdę dostaliśmy tylko i wyłącznie, dostaliśmy tak naprawdę minimalne rozszerzenie tego, co dał nam ten pierwszy trailer. Bo
no właśnie, ale właśnie o co dostaliśmy na świeże rozszerzenie? O dużo większą ilość żartów i automatycznie dla mnie już to spłaszczyło się kompletnie, było takie...
Ale no bo popatrz, bo oni nie mogą pokazać nic więcej tak naprawdę, no nie mogą pokazać widoku z Avengers Tower, będzie wiadomo, że to jest na pewno Avengers Tower. Nie pokażą ci, że Bob to Sentry, bo wiadomo, że to będzie Sentry, ale nie wszyscy wiedzą, że Bob to jest skrót od Robert Reynolds, czyli od tego gościa, który jest Sentrym, tak? Więc nie mogą tego powiedzieć. Nie mogą powiedzieć, że to będzie nowy skład Avengers, albo nie wiem, że część z tych postaci będzie w korze nowego Avengers, czy tam nowych Avengers. No nie mogą się tego powiedzieć na trailerze.
Wiesz,
więc
z drugiej strony...
Z domysłu.
Wiesz, z drugiej strony Sentry nie jest na tyle znaną postacią poza komiksowym świadkiem, żeby ludzie zrobili, o, Sentry! Będzie na zasadzie raczej kto? No, Normals Superman... w ogóle nie będzie wiedział.
Ja wiem też, że Normals nie będzie wiedział i wiem, że Sentry idzie w pakiecie od razu z...
Voidem.
Z Voidem, czyli z tym porąbaniem tej postaci, że trzeba czyścić całą jemu pamięć i przy okazji całej planecie, żeby o nim nie pamiętano. Zobaczymy, jak to tutaj ograją. No, nie chcę powiedzieć, że jestem zahajpowany bez jakiegokolwiek umiaru i po prostu na zasadzie, że łykam wszystko w ciemno od razu. No nie powiem, no czekam i chciałbym, żeby ten film się udał po prostu, bo tak naprawdę dawno nie mieliśmy żadnego zwykłego akcyjniaka w ramach MCU. Po prostu. Zwykłego takiego sensacyjnego akcyjniaka.
No niestety, wiesz, jakby ten szczyt formy był przy pierwszej części Infinity War, co nie? Gdzie ten film naprawdę po prostu wypalił na wszystkich tych cylindrach. Dla mnie to było coś w rodzaju, o! To jest szczyt kina superbohaterskiego, jedno z najlepszych
no
osiągnięć.
Jest. Nie? I zawsze będzie, wszystko będzie równane do Infinity War i do Endgame, ja wiem o tym. Z drugiej strony uważam, że niesłusznie, bo nie każdy film superbohaterski musi być wywalonym eventem na 2-3 filmy na przykład.
No wiesz, dla mnie nie to jest kwestia tego, zobaczymy jak to wyjdzie, na razie to jest takie mieszane. Z jednej strony pierwszy trailer był naprawdę dobry, z drugiej strony mam wrażenie, że drugi się trochę osuwa.
Jeśli już mam to jakkolwiek do czegokolwiek porównywać, to porównywałbym to do Winter Soldiera i do Civil War.
Tak.
Tylko i wyłącznie.
Wiesz, no równie dobrze możemy ten kolejny trailer pokazywać, bo też Kapitan Ameryka Brave New World dostał nowy trailer. I
oboje z Rayą stwierdziliśmy, że w sumie to nie ziemi ani nie grzeje nas ten
Kapitan
Ameryka.
Wiesz co, ja tylko mam takie wrażenie, jakby ktoś ci próbował wpychać w gardło to, że to jest Kapitan Ameryka. Co nie? Ja dostaję z tego taki vibe z tego trailera.
Ja rozumiem, dlaczego ludzie mają problem z wyknięciem Sama jako Kapitana Ameryki. Więc ja tylko szybko to wytłumaczę.
To jest troszeczkę inaczej. Bardziej mi chodzi o to nie to, że ja miałbym problem, tylko miałbym mniejszy problem może, gdyby mnie przypominano w tym trailerze ze 4 razy, że ty nie jesteś Kapitanem Ameryką. Kapitanem Ameryką. Nie jesteś, jestem. Nie jesteś, jestem. I ten dialog jest dosłownie w tych trailerach do Kapitana Ameryki. Nawet w tym ze 3 razy. To jest główny problem.
Dobra, to ja powiem to, co chciałbym powiedzieć w dalszym ciągu. Rozumiem, dlaczego ludzie mają problem z łyknięciem Sama jako kapitana. Po pierwsze, to nie jest Steve Rogers, to wiemy.
Nie jest.
Po drugie, on nie zrobił zbyt wiele, żeby zasłużyć na tą tarczę, tak po prawdzie.
No.
Oprócz tego, że jest po prostu dobrym facetem z sercem we właściwym miejscu, to wiemy, tak. W komiksach było to samo, że ludzie mieli straszne zesranie o to, że mamy Afroamerykanina, który został kapitanem Ameryką. No jak to? Wcześniej był też przecież Bucky, no to z jakiej paki mamy kolejnego? I też uważam, że Bucky bardziej zasługuje, a na pewno bardziej by mu to pomogło w oczyszczeniu się z tych wcześniejszych rzeczy, które robił jako radziecki morderca na zlecenie, ale okej. Okej, lubię Sama jako człowieka, lubię Sama jako postać, ale też nie uważam, żeby zrobił jakoś specjalnie wiele na to, aby zasłużyć na te tarcze. A kolejna sprawa to jest to, że zawsze będzie porównywany do Steve'a, choćbyś nie wiadomo, co zrobił. Zawsze będzie.
Tak.
Dlatego, że ten Steve Rogers był tym kapitanem Ameryką od czasów II wojny światowej, więc tak naprawdę 80 lat na dobrą sprawę.
Wiesz, to jest też kwestia taka, że to tak jak wspominasz, on w tych filmach grał taką to kompletnie drugoplanową rolę, gdzie nie miał w rzeczywistości za dużo do zrobienia, nie był najważniejszą postacią, był w sumie tylko i wyłącznie postacią wspomagającą, gdzie
to
bardziej...
To był sidekick dla Capa.
Tak, gdzie bardziej właśnie był pierwszoplanowy Bucky. I on miał więcej sensu fabularnie. A w sumie wychodzi tutaj na takiej zasadzie, masz tarczę. Nie wiem, dlaczego ci ją dałem, ale na pewno nie miał nic z tym wspólnego kolor twojej skóry, ale daję ci tarczę, co nie?
Znaczy wiesz, nie chcę teraz wyciągać działa pod tytułem woke czy diversity czy coś takiego, bo też nie jestem jakimś szaleńcem, żeby wszędzie się dopatrywać tego. Bo...
No ale fabularnie to tak wyglądało. Nie miało podkładki dobrej, co nie? Gdyby mu dali więcej czasu i więcej rzeczy do zrobienia, to miał więcej sensu, co nie?
I wiesz, teraz też nie chcę mówić, że na pewno tak będzie, albo że tak na pewno nie będzie, ale na przykład gdzieś tam biorę pod uwagę, że może na jakimś etapie, pewnie nie, bo inaczej by go nie promowano jako nowego Capa, może sam stwierdzi, że on faktycznie na te tarcze nie zasługuje, albo że ma dość tego, że mu bułę zamęczałem o to, że jest kapitanem.
I on odda
po prostu tarczę Buckiemu na przykład, tak? Może tak być, tylko nie wiemy kiedy. Nie wiemy, co tam sobie Kevin umyślił, bo tam w ostatnim czasie to się tam sporo zmienia. Szczególnie, że też zaraz wrócimy do kolejnego tematu, który się ciągnie jak flaki z olejem od jakiegoś czasu. I tak, ten trailer, powiem tak, on nie wygląda źle, jakoś bardzo źle przynajmniej. Ja wiem, że oni się też...
Znaczy efekty ma takie tradycyjnie plastikowe, co nie?
To znaczy oni się silą na bycie thrillerem politycznym, bo tu widać, że idą w tą politykę bardzo mocno. No jest ten Biały Dom, jest powiedziane, że Harrison Ford, tutaj jest ten Thunderboltem Rossem, prezydentem nowym. Fajnie, jest dużo polityki. Mamy tego Isaiah Bradley'a, czy Bradley'ego, który był tym wcześniejszym ciemnoskórym kapitanem Ameryką, któremu oczywiście nikt nigdy nie podziękował i nie powiedział, że tym kapem jest, bo musieliśmy na to czekać aż do końca serialu.
Jakiś wątek prania mózgu, co nie?
Tak. Tam jest też jakiś wątek prania mózgu. To pewnie będzie lider, bo tam w tym filmie ma być lider.
No tak.
Więc pewnie wyjdzie na to, że lider mu wyprał mózg pewnie. I z tego samego powodu pewnie też lider przerobił generała Rossa na Red Hulka. To jak znam życie. Myślę, że już odgadłem całą fabułę tego filmu w przeciągu ostatnich 30 sekund. Ale dobra, okej. Fajnie, że starałem się zrobić ten thriller polityczny. Tylko ja bym chciał, żeby to był dobry thriller polityczny, a mam dziwne wrażenie, że nie będzie na poziomie Winter Soldiera, choć bardzo się starają. Ale daję szansę, nie jaram się jakoś turbo, ale no nie powiem, troszkę czekam, chciałbym, żeby ten film faktycznie wypalił. Nie dlatego, że ja mam takie życzenie, tylko dlatego, że chciałbym, żeby ten Marvel zarobił na te kolejne produkcje.
Wiesz, jest też kwestia taka właśnie, jak mówię, że patrzę na ten trailer i te efekty specjalne są takie...
Ja wiem.
Plastikowe. No powiem szczerze, mam wrażenie, że wiesz, ostatnie soki już wyciska z Industrial Light and Magic Disney, że... Może też niekoniecznie najlepszych ludzi w kwestii decyzyjnej kładzie na przykład na stanowiska takich art dyrektorów i tak dalej. Też kwestia tego, że tych filmów jest dużo i oni robią naprawdę dużo pracy i może nie mają, wiesz, wszyscy wiemy, że te studia mają za mało czasu, żeby skończyć efekty specjalne i one zawsze wychodzą takie średniawe. I jak patrzysz na parę filmów z poprzednich lat, to one czasami wyglądają lepiej niż współczesne produkcje, bo raz dużo więcej jest tych efektów.
Szybko.
I wiesz, ja patrzę na ten trailer i on nie zachwyca mnie jakby, wiesz, wizualnie jakoś mocno.
Powiem ci tak, ten Red Hulk nie wygląda jakoś bardzo źle. Okej, bo widziałem gorsze rzeczy u Marvela, czy w ogóle gdzieś tam indziej. Ale na przykład te wszystkie momenty, jak sam tam... Znaczy wybuchy, no to też jest pół biedy, ale te wszystkie momenty, jak sam lata i jest rozpędzony na przykład, to nie wygląda dobrze akurat. Aczkolwiek jara mi tam ta jedna scena, jak latają w powietrzu te kwiaty wiśni. To akurat mnie bardzo, bardzo rajcuje, bo oni tam chyba sobie założyli, że będą akurat w tę grupę docelową strzelać. Nie chcę nazwać po imieniu, bo wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tak, nie chcę nazwać po imieniu, bo to nie brzmi dobrze. Ale chyba zaczęli stwierdzać, że strzelmy sobie w to, może się przyjmie.
Bo manga się dobrze sprzedaje, co nie?
No tak. W każdym razie wygląda fajnie. No okej, czekam. Nie jakoś z utęsknieniem, nie jakoś tuptając. Pójdę do kina, jestem trochę zachęcony. Daję kredyt zaufania, ale nie taki, żebym jakoś mocno hype'ował, bo nie hype'uję. Hype'uję na Thunderbolts, reszta mi tak naprawdę tak... No będzie okej, to będzie. Jak nie będzie, to też przeżyję.
Ogólnie mi śmieszy to, że właśnie powiedziałeś kwiaty wiśnie, od razu mi się w głowie slogan otworzył. Przez całe swoje życie studiowałem ostrze. Co nie?
No, na przykład.
No i po prostu
jedna rzecz. Tak, no. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, tylko mi chyba wypadło z głowy. A, tak, ten Kapitan Ameryka też może wyglądać tak, a nie inaczej, bo no weźmy pod uwagę, że ten film jest w produkcji od, nie wiem, chyba przed pandemią już.
Faktycznie oni go opóźniali, bo on miał się zaraz pojawić po tym serialu, co nie? Bucky i Winter Soldier.
Tak, on miał być po Falcon and the Winter Soldier, czyli jakieś 2-3 lata temu.
Tak.
Tylko on tam był odraczany, opóźniany, był jeszcze
też mieli problemy z scenarzystami, tak.
Więc no to niestety będzie jeszcze pokłosie i musimy poczekać do przyszłego roku, żeby dostać cokolwiek, co już będzie robione po tym strajku scenarzystów. Żeby zobaczyć tego nowego Marvela, tak jak to nowe DC, tak? Że to jeszcze nie to,
Dobra, to
już w końcu to. Chyba, że to znowu nie to, ale dobra. To także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I teraz przejdźmy do tego nieszczęsnego Blade'a, nad którym ponoć rzekomo tam wszyscy pracują, siedzą, nie mogą spać po nocach, bo tam dumają, kminią i obczają i robią, co się tylko da, żeby tego Blade'a w wersji live action wypuścić.
Szef Kevin mówi, że my nie rezygnujemy z tego, pracujemy nad tym, to będzie, aktor chce zrobić, my chcemy zrobić, tylko no nie gra wszystko i cały czas się psuje, niestety. I to nie nasza wina i ogólnie my chcemy to zrobić.
Że tam ponoć Mahershala Ali bardzo chce i on tam też naciska mocno, że on nie zapomina, że on się nie wycofuje z tego i tam jest turbo masa, wiele zapewnień, nie wiem, to co powiedziałem teraz to jest w ogóle nieskładne, ale tam są ponoć takie, tam już Kevin mówi, że tam wszyscy chcą i już blisko, już niedługo.
Tak, okay. No wiesz co, mnie cieszy, że aktor chce, bo aktor pasuje do roli i byłaby, po prostu tutaj by grało wszystko, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o stronę aktorską i wiesz, jakby tylko jeszcze, no, żeby scenariusz do tego był i żeby aktor był zadowolony ze scenariusza, bo ostatnio jak przeczytał właśnie ten scenariusz, to było, to wszyscy scenarzyści...
Zabił ich śmiechem
tak,
ogólnie.
I scenarzyści wylecieli na bruk, co nie?
Dokładnie tak. Wszyscy scenarzyści zostali zwolnieni tego samego dnia,
no,
ogólnie
rzecz biorąc. Ja tutaj trzymam kciuki, bo ja chciałbym kolejny film z Blade'em zobaczyć, bo pamiętajmy, że te filmy w owym czasie to były jedne z lepszych tego typu filmów.
Ty no stary, no ja nie powiem, no nie mówię, że nie. Nie mam wielkiej potrzeby na jakieś filmy z Erką, żeby dostać regularnie, ale z drugiej strony, jak patrzę na tego średniego Deadpoola i Wolverina, znaczy średniego,
średni był,
ma co kłamać. Na którego nie wydano aż tak dużo, zarobił jakieś horrendalne pieniądze, to naprawdę tego Blade'a można byłoby zamknąć w 80 czy 100 milionach dolarów. On by zarobił kurde z miliard przy takim budżecie, naprawdę. Jakby mu dali jeszcze R-kę, to tam by się ludzie zlecieli z pocałowaniem ręki.
Tym bardziej ja mam wrażenie, że to jest większa marka teoretycznie niż Deadpool.
No tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że ludzie mają gdzieś tam w głowach tego Blade'a sprzed 20 lat.
Tak. On był w kreskówkach, się pojawiał
też, w komiksach
wiesz, często.
Ostatnio jest w ogóle bardzo często, bo on w sumie nie wiem, czy dalej nie jest, musimy sprawdzić, ale jeszcze do niedawna był w głównym składzie Avengers, także to jest postać dość wypromowana w ostatnich latach.
Tak, więc wiesz, jakby to, że oni tam mają problem z tym, to jest straszne, no bo kurde, to jest marka, która jest rozpoznawalna, miała już całkiem spoko filmy, miała jakby obecność w popkulturze większą niż na przykład właśnie taki Deadpool, a oni nie potrafią sobie z tym poradzić, żeby to zrobić coś z tego interesującego. No i trzymam kciuki, czekam, no.
Gdybym ja dostał takiego nowego Blade'a, utrzymanego w tonie tego pierwszego, połączonego z tonem tego Netflixowego Daredevila, że byłby brud, smród, ubóstwo, no. Co chwilę leciałyby K-bomby, CH-bomby, inne rzeczy, krew by się lała gdzieś tam hektolitrami, a na przykład sceny walk kręcone byłyby na jednym ujęciu, stary, ja byłbym najszczęśliwszym fanem w historii. Ja bym złego słowa nie powiedział.
Ja byłem
coś takiego można by nakręcić przy naprawdę 100 milionach budżetu.
Ja byłem naprawdę zdziwiony, że Netflix w owym czasie nie... Ale to też mogły być problemy z prawami, bo to jeszcze były prawa do Blade'a gdzieś tam w Foxie chyba wtedy. Ale byłem zdziwiony, że wiesz, że gdzieś on się tam w tych Netflixowych nie pojawił, bo on byłby idealny po prostu.
Blade
tam.
To jest taka postać, że wrzucasz ją w korytarzowy klimat i on chodzi... Sorry za stwierdzenie, ale napierdala po prostu.
No dobrze, to jeszcze przejdźmy do kolejnej rzeczy, która nie może się powstać. To powstaje i w końcu powstanie bez głównego aktora, który tym wszystkim jakby kręcił, czyli bez Johnny'ego Deppa.
Tak, mamy to na myśli, że... I to nie mamy to na myśli, że w końcu pojawią się nowi Piraci z Karaibów. I teraz tak, w końcu czy to jest niepotrzebne?
Nie, niepotrzebne.
Znaczy, sądzę, że niepotrzebne. Ja rozumiem, że gdzieś tam są jakieś wątki pewnie niedomknięte. Ale tutaj Johnny Depp powiedział, że no fucking way, skoro go tak Disney potraktował, to on się od tego odcina i dziękuję bardzo, do widzenia. I on nie wraca do tej roli i do tej marki i podejrzewam, że już chyba do studia zresztą też, nie?
A jak nie musi się mylić. Jeśli on finansowo nie musi, to on sobie może wybierać, co teraz chce robić. Kwestia jest też tego, że no sorry, ale Piraci Karaibów też mieli mi taką gigantyczną, długą przerwę, że jak już robić, to zastanowił mi się, czy no po prostu nowej inkarnacji oni tego tam, nie zrobić.
Oni wrócili, bo tam chyba ostatni film był w 2017 chyba.
18 chyba. 18
albo,
chyba.
Czy, albo 18, tam też były chyba z 5 lat różnicy między tymi filmami.
I wiesz, i te dwa ostatnie filmy to już są takie rzeczy, które ja ledwo pamiętam. Ten poprzedni był jeszcze słabszy chyba niż ten ostatni, z tego co ja pamiętam.
To znaczy, no nie, akurat ten z... Ten ostatni był lepszy niż ten z Fontanną
Młodości. Tak, tak, tak.
Tamten, bo ten to był
Fontan...
absolutnie żenujący.
Ja w ogóle nie pamiętałem, o co chodziło w tym poprzednim, właśnie z tym Fontanną Młodości, gdzie tam, wiesz, w sumie Johnny Depp to był najważniejszą postacią, która po prostu wszystkich prowadziła przez nie wiadomo co. I ja w ogóle nie pamiętam fabuły tego filmu. Ten ostatni, który był z tym duchem, z którego grał ten, no.
Javier Bardem.
Tak, Javier Bardem. To był przynajmniej zapamiętywalny, dlatego że miał ciekawe efekty specjalne i był tam Javier Bardem. Co nie?
Którego rola ograniczała się do powtarzania nazwiska Jacka Sparrow co tak. 13 sekund.
I oprócz tego miał bardzo dobrą rolę ten, no, co grał...
Jeffrey Rush
tak,
jako Barbossa.
Tak, Barbossa miał po prostu, tutaj był świetny i dlatego ten film się jeszcze jako tak opamiętało.
No tak.
Ale poza tym, to już dwa ostatnie filmy to były takie wyciskanie po prostu marki do cna i wiesz, próba teraz powrotu z tym po tylu latach, bo widzisz, już
ja
mamy 6 lat od ostatniej
filmu. Ja mam tylko, tak,
filmu.
chyba jakoś sześć, nie chcę mi się sprawdzać, ale ja mam tylko nadzieję, że nie zrobią z tego jednej z dwóch opcji. Że to nie będzie damska odpowiedź na Piratów z Karaibów i że to nie będzie film na temat, w sumie to trzech, na temat dzieci, głównych bohaterów, albo że to będzie prequel z młodszymi wersjami znanych postaci. Zróbmy coś nowego
na
w tym
twardo,
po prostu, robimy.
Tak, miałeś rację, poprzedni film w 2017.
No, nie musimy resetować tego uniwersum do zera, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu zostawmy te wydarzenia, które się wydarzyły i zróbmy coś z nowymi postaciami. No na Boga, to nie może być coś ciężkiego. Piratów w historii świata było od zasrania, bo była na przykład Anne Bonny przykładowo, czy był Long John Silver na przykład, czy ten legendarny Captain Flint, w sensie Captain Flint, który nie wiemy do tej pory, czy istniał, czy był tylko legendą. Także była cała masa, był Jack Rackham przecież też.
Panie, oni mają w swoim portfolio Małpią Wyspę, walnąć po prostu
też,
coś,
mają,
dać
mają
Piraci
Planetę
z Karaibów,
Skarbów,
dwukropek,
mają Atlantydę,
The Monkey Island, co nie? Robisz Małpią Wyspę, na pewno się bardziej wielu znajdzie chętnych na to, żeby to obejrzeć.
Nie wiem,
bardziej
stary,
niż
tu można wrzucić
ten.
Jakiegokolwiek innego pirata. Nie musimy grzać tych samych postaci, zróbmy coś nowego. Zostawmy te wydarzenia, które były. Powiedzmy, że dobrze, one były, każdy zna te postaci w porządku, ale zróbmy coś nowego. To naprawdę nie trzeba mieć Bóg wie jakiej inteligentnej ekipy, żeby napisać scenariusz, gdzie ludzie będą się po prostu dobrze na tym bawić, bo nikt nie oczekuje po tym jakiegoś najwyższego scenopisarstwa. Fajna rozrywka i tyle.
Nikt nie oczekiwał, że pierwszy film będzie takim gigantycznym hitem. A teraz z kolei masz już taką markę, która jest rozbuchana i nie wiedzą, co z tym zrobić w sumie i już próbują od dłuższego czasu to przywrócić do życia, ale nic z tego nie wychodzi.
No nawet ja bym napisał scenariusz do tego, naprawdę.
No. Dobrze, no to przejdźmy jeszcze do kolejnych planów Disneya, czyli więcej Gwiezdnych Wojen.
Nie jest w ogóle potrzebne.
Nie, jakby tym bardziej, że oni mi jeszcze nie udowodnili, że oni potrafią coś robić regularnie dobrego do tego.
To znaczy, powiem tak, nie widzę potrzeby tworzenia, zostało to już zapowiedziane, nie widzę potrzeby tworzenia epizodów 10-12.
Ja bym wolał, żeby właśnie skupili się na jakby pobocznych rzeczach, bo już nawet ten główny nurt został tak zaorany, że bardziej boli
no
niż
właśnie,
te różne inne społeczne projekty.
Ja chciałem powiedzieć, że skoro będą robić epizody 10-12, to wskazuje, że to będzie to główny continuity po tym, co już dostaliśmy.
Tak.
Można to zostawić. Zróbmy sobie jakieś poboczne filmy. Można byłoby zrobić Old Republic, który naprawdę tylko czeka. Czeka od 20 lat na zrobienie czegokolwiek, naprawdę. Czy w ogóle cokolwiek innego,
cokolwiek.
Bo to uniwersum jest tak potężne, a idziemy dalej w to gówno continuity, które nam zamknięto po tym 9 epizodzie słabym zresztą, jak cała ta ostatnia trylogia. Po co? Nikt tego nie chce.
Tym bardziej, że fani nie są zadowoleni z tych ostatnich trzech filmów, które
ja nie
w ostatecznym rozrachunku na drobne się kompletnie rozmieniły.
Naprawdę. I nie chcę też brzmieć jakiś totalny hater, ale no na Boga ciężkiego. Wszystkie już te seriale, nawet które dostaliśmy ostatnio, były lepsze od tej trylogii, naprawdę.
No, nawet te słabe są lepsze od tego głównego nurtu, który był ostatnio. Ech, tym bardziej, że najlepszy z tych filmów, najbardziej śmieszne, najlepszy z tych filmów, które były w kinie, to był i tak Water 1, który był kompletnie, wiesz, jakby oderwany od tego głównego nurtu,
nie wiem,
tego
stary,
głównego
na przykład
wątku.
Myślę, że fajnym pomysłem można było zrobić film o Asoce, która robi coś między Wojnami Klonów a Nową Nadzieją na przykład.
Wiesz, możesz w rzeczywistości wziąć ten koncept z po prostu klonów samych w sobie i robić film wojenny o klonach. Był serial animowany.
Na przykład, czy w ogóle cokolwiek.
I to była jedna z lepszych rzeczy, które robił Disney z tych animowanych rzeczy. Masz masę rzeczy, które możesz robić w tym filmie. Tak jak mówisz, Stara Republika ma masę rzeczy, które można robić. Masz nawet w tym
albo
okresie,
nawet
przedwojennym masę rzeczy, które możesz robić. Jest tutaj
albo
przestrzeń.
Można byłoby na przykład wziąć tego Cala Kestisa z serii
można by było.
Jedi Fallen Order.
Masz aktora, który po prostu tak wygląda i
i który
idealny,
chce zresztą być w filmie.
Tak.
Można było mu zrobić filmową, czy nawet serialową podbudowę pomost między częścią drugą a trzecią, która ma być filmową częścią tej sagi. Czemu nie?
To tylko,
wiesz,
to tylko pokazuje, jak oni nie mają zielonego pojęcia, co teraz z tym zrobić i jak po prostu zmarnowali ostatnich parę lat. Że wydali masę kasy na to i w sumie w rzeczywistości mam wrażenie, że to nie wyszło nikomu na dobre.
Można byłoby wziąć tego Starkillera, czy można by wziąć tego Kyla Katarna zastranego, na którego wszyscy czekają też.
Nie, oni tego
czemu
w życiu,
nie?
W życiu tego nie zrobią. No. No nic, brak mi
czemu?
Słów. Przejdźmy
można
do...
byłoby wziąć, można byłoby wziąć Mary Jade na przykład. Czemu nie?
Nie, bo to jest... Nie, oni tego nie zrobią, bo to jest kanoniczne z Legend. A oni chcą swoje rzeczy nowe robić, które będą lepsze niż to, co było w Legendach.
Jest
pamiętaj.
Masa nieskończonych możliwości. Czy nawet można byłoby się cofnąć daleko w tył i zrobić na przykład Wielką Wojnę Sithów.
Można
czemu
by,
nie?
Można by, jak już robią te multiwersy, można by było alternatywną ścieżkę fabularną zrobić do
nie wiem,
filmów,
stary,
które
można
dostaliśmy.
Byłoby zrobić... Można byłoby zrobić wojnę z Yuuzhan Vongami na przykład, czy tak jak powiedziałem, wojnę Sithów ze sobą, że jeden tłuk drugiego na przykład na potęgę. Czemu?
No, masz...
Z jakiego powodu tego nie robimy?
Z bardzo prostego powodu, bo to musi być główny nurt, bo to jest po prostu większy prestiż. Nadajesz cyferkę
to
i od razu
jest... To nie jest większy prestiż, właśnie to nie jest prestiż.
Już teraz
żaden.
Nie, już teraz nie jest, ale był. Powiem tak, przejdźmy dalej, bo my tutaj w sumie już o pierdołach gadamy, a mamy jeszcze Andora, który pojawi się 22 kwietnia na Disney Plusie, na którego ja
to
czekam.
Ja powiem tak, ja wiem, że ty czekasz, ja oczywiście obejrzę, ale z drugiej strony uważam, że ten drugi sezon jest w ogóle niepotrzebny, ale okej. Okay.
Nie, wiesz, to ma być końcówka, co, to ma się skończyć tam, gdzie się Water 1 zaczął, co nie? Więc to jest ostatni, wiesz, sezon tego serialu. I powiem tak, no jedynka była fajna dla mnie, mi się podobała, a no dwójkę obejrzę i tyle. No, nie będę tutaj jakoś się, wiesz, rozpływał też, bo zawsze może wyjść na to, że oni jednak to zepsują w jakiś sposób. Bo już robili tego typu rzeczy, że o, było nawet fajnie, a później kolejny sezon. Wystarczy wspomnieć ostatni sezon Mando, który już był tak słabo ściowy, że po prostu mi już ręce opadają i mi się słowa plączą. No, sorry, no, Disney po prostu musi mi udowodnić, że będzie robił rzeczy dobre. Mam nadzieję, że ten drugi sezon będzie dobry, ale ja im nie ufam. Kompletnie, jeżeli chodzi o zarządzanie tą marką, bo jakby oni nie mają troszeczkę pomysłu na to, oni nie mają pojęcia, co oni mają i co z tym zrobić, jak tym zarządzać, bo to nie jest do końca ich. To jest coś, co oni kupili, ale to nie jest coś, co oni rozumieją. To jest coś, co oni próbują przerobić w rzeczywistości bardziej na modłę swoją Disneyową i to im od lat nie wychodzi. Te rzeczy, które są inne i które działają, to są właśnie mniej Disneyowe. Są bardziej indywidualne. Są zrobione przez jakiegoś twórcę, który dostanie trochę więcej wolnego czasu, wolną rękę na to, żeby zrobić to, co chce. No. Dobrze, zobaczymy, co z tym Andorem. Dziwi mnie też, że nagle wraca epoka lodowcowa, bo Disney zapowiedział, że szósty film z epoki lodowcowej zrobi.
To jest tak niepotrzebny deal w ogóle.
To jest coś w rodzaju, to jest marka, która coraz niższe notowania z każdym filmem.
Każdy kolejny film był coraz bardziej żenujący. No ileż można? No ja tak. Czekam w końcu, aż ta epoka lodowcowa przyjdzie, ubije te wszystkie zwierzątka i na tym się skończy.
Wiesz, jeszcze jest kwestia taka, że studio, które to robiło, już dawno nie istnieje, bo oni w 2021 roku zostali zamknięci po tym, jak ich już kompletnie Disney przejął, bo po co dodatkowe studio Disneyowi animacji? Więc oni ich zamknęli. Oni kiedyś należeli do Foxa i wiesz, to jest w sumie tylko i wyłącznie wracają aktorzy, z tego co rozumiem, którzy użyczali głosów postaciom, jeżeli chodzi o ten film. Więc to jest też takie robienie szóstki bez w rzeczywistości udziału studia, tylko i wyłącznie marka sama w sobie, która została przyjęta przez Disneya. Za to muszę powiedzieć jedno. Ten pierwszy kadr z Lilo i Stitch, który zaprezentowali, wygląda całkiem dobrze.
Ja to prawda. Znaczy, w sensie wygląda okej, ale nie czekam w dalszym ciągu.
Wiesz co, ale powiem jedno. To jest jeden z niewielu filmów live action Disneya, które mogę powiedzieć, że może się udać jako film live action. Co nie? Jako remake. No. Bo on i fabularnie, taki wiesz, taki film dla dzieciaków z jakimś stworkiem CG, to nawet ma jakiś sens i może to wyjdzie jako spoko film, wiesz,
kolejny film o dziewczynce z pieskiem, że tak powiem.
No tak, no ale powiem szczerze, no animacja nie była zła i widzę tutaj potencjał na to, żeby jednak ten film jako, wiesz,
no,
film aktorski działał.
Tak, spieprzono już Mulan, spieprzono Aladyna i Królowa i tam jeszcze parę innych, co tam jeszcze było. Akurat Piękna i Bestia była w porządku, ale co tam jeszcze zrypano na przestrzeni? A, mam rękę. Tak, także no, nie daję sobie dużej wiary, ale hej, może się przyjadę i może okaże się, że jest okej.
Okay. Zapominam, kto to robi, bo to jest na takiej zasadzie, o, to nawet ma sens jako pomysł, co nie? Ale jak mi teraz przypominasz właśnie, o, bo to robią ci sami ludzie, którzy ci dali to i to, to już tak, a no faktycznie. No. Tutaj masz rację. No, więc to jest takie, koncept nie jest zły. Ale co dalej? No.
To znaczy, no ten Lilo, no sorry, ten Stitch wygląda w porządku na tym screenie.
Tak, bardzo właśnie
nie powiem,
no, dobrze
że nie.
Wygląda, no.
Nawet bym założył, że może tam są po prostu efekty specjalne nałożone na praktyczne, bo to wygląda jak pacynka, tylko z nałożonymi efektami specjalnymi. Nie wiem, może tak jest, może nie. Może tam załadowali większe pieniądze i nie wiem, poprosili o współpracę jakieś lepsze studio od CG. Nie wiem, opcji jest dużo. Obejrzeć pewnie obejrzę. Nie nastawiam się za dużo, nie dlatego, że jestem hejterem, dlatego po prostu, że Disney w ostatnich latach nie dał mi niczego dobrego z tego segmentu po prostu, więc mam jakieś tam swoje obawy. Chyba tylko, tak jak powiedziałem, jedynym live action, które mi się podobało i które faktycznie było dobre, to była Piękna i Bestia, ewentualnie 101 Dalmatyńczyków, bo reszta...
Ale to lata temu, tak, też jakby...
Lata temu. I jeszcze ta Cruella, która była w porządku, która nie była co prawda Dalmatyńczykami, a dobrym prequelem tego, ale była naprawdę fajnym filmem i to chyba są jedyne trzy fajne live action, bo reszta nie działa po prostu.
Tak. Dobra, zostawmy Disneya, przejdźmy dalej. Teaser nowego Stranger Things, nowego sezonu, tego ostatniego, piątego chyba to ma być ostatni sezon.
To znaczy, to, no, to był teaser, na zasadzie dostaliśmy tytuły wszystkich 8 odcinków.
I datę, że w przyszłym roku to będzie.
Tak, datę dostaliśmy, no to już niewiele czasu nam zostało. I też było zdjęcie z tego korowego składu z pierwszych sezonów, czyli czwórki chłopaków tych, którzy są już no, dorośli, pełnoletni i tak dalej. I ja tylko powiem tak, we've come a long way ogólnie.
No przecież ile to lat już minęło od poprzedniego sezonu, co nie?
Wiesz co, no w ogóle czy ciągniemy ten serial od chyba 2000...
Zaraz ci powiem.
16 chyba, albo
16,
17.
Tak.
No właśnie.
Sprawdziłem, 16, tak. No,
więc zaraz będzie 10 lat, więc wiesz, oni są już dorośli. No i nie, żeby nie było, nie przeszkadza mi to. Trochę to klimat traci, tak szczerze mówiąc. Ja nie wiem, czy nie wejdziemy w klimat lat 90. już powoli. Tam chyba jakiś timeskip będzie, mimo wszystko. Jakiś, ale no zobaczymy. Czy jaram się? Nie, bo ten ostatni sezon nie był jakiś ultra dobry. Znaczy, tam były dobre momenty, ale było okej, okay, więc
no, z każdym,
obejrzę oczywiście,
to jest,
nie?
To jest jak sequel dobrego horroru. Z każdym kolejnym sezonem jest coraz słabiej.
To znaczy nie, bo pierwszy sezon był super, drugi był do bani, trzeci był znowu powrotem do formy, czwarty był więc może piąty będzie okej. Okay.
No, ale ogólnie no za długo i to jest też kwestia, jak masz dziecięcych aktorów, nie możesz ich tak długo trzymać, bo się przestają być dziecięcymi aktorami, tylko stają
no,
się...
No, ale teraz studio, w sensie Netflix ma łatwiej, bo od kiedy są pełnoletni, to nie mogą już być na planie tylko przez tam 6 czy ileś tam mniej godzin. Teraz mogą walić tyle, ile normalni aktorzy.
Tak. Ogólnie, wiesz, no przerwy w tym nadawaniu są długie i to już, wiesz, ten ostatni sezon mieliśmy chyba ze 2 lata temu.
Lata, no czy... i zobaczymy, czy bracia Duffer... No nie, no, ostatni sezon to był... Chyba 1,5 roku temu, w 23. Zobaczymy, czy bracia Duffer dotrzymają słowa, bo oni mówili, że po tym, w sensie jak skończą Stranger Things, to chcą zrobić serialowy Death Note, tylko porządnie.
A nie, widzisz, tego... kiedy był czwarty sezon?
No.
27 maj 2022.
O, no to kurde, to jednak 3 lata czekania. No to sporo, ale no zobaczymy, czy ten Death Note będzie robiony, czy nie, bo jeśli tak, to mam obawy, ale okej. Okay. Zobaczymy.
Oni już raz robili tą Death Note'a, który wyszedł bardzo słabo.
No wyszedł, tak jak wyszedł, tylko to był film, a tutaj bracia Duffer wyrazili ochotę na zrobienie serialu, więc zobaczymy.
No, dobrze. No i też krótka informacja, że Macaulay Culkin, znany jako ten Kevin z Sam w domu, pojawi się w drugim sezonie Fallouta Amazonowego.
Tak, jako jakiś naukowiec. Fani mają swoje teorie, to znaczy obstawiają parę postaci. Ja bym też obstawiał, że chodzi o pewną postać z Fallout New Vegas, ale nie będę nikomu mówił, to każdy, kto chce, to się domyśli. Znaczy, kto wie, to się domyśli, jak nie, to ktoś sobie sprawdzi. Myślę, że to jest całkiem fajny casting, bo to jest niewykorzystany w ostatnich latach aktor, który ma bardzo dużo potencjału i nie zamyka się tylko na Kevinie.
On ogólnie, wiesz, raczej miał kasę z tego, jak był młody i później jakby było na takiej zasadzie, że w sumie role się skończyły i skończyła się aktorska kariera. Jeżeli go dadzą do roli jakiegoś naukowca, który jest zamknięty pod ziemią i ma bunkier pełen pułapek, to będzie miało dużo sensu.
Znaczy ja myślę, że właśnie to będzie coś na tej zasadzie, znaczy to może być coś na tej zasadzie, ewentualnie koleś, który już totalnie odleciał. No ale zobaczymy, ja mam na myśli też jedną postać, mogę się mylić, zobaczymy w samym serialu, bo podejrzewam, że jeszcze czeka nas, no myślę, że jeszcze z rok czekania najmniej, jak dostajemy jakiś kolejny sezon, to pewnie na koniec przyszłego roku, nie wcześniej.
Wiesz, mnie w ogóle dziwi to, że jest sobie serial, który w sumie jest sukcesem jakimś i praca nad nim nie zaczyna się od razu, co nie? Tylko mamy ten pół roku przerwy, czy ileś tam czasu, zanim z powrotem się zbierze ta ekipa, albo przynajmniej zapowiedzą, że zaczynamy drugi sezon i tak dalej, co nie?
Ale ty wiesz, że to też dlatego, że aktorzy mają inne zobowiązania, mają,
no, mają kontrakty, co nie?
Druga sprawa, że trzeba jeszcze napisać scenariusz, to musi zostać klepnięte przez górę, jak nie, no to się wypieprza wszystkich scenarzystów, tak jak w przypadku ostatniego, co to tam było dla Amazona robione ostatnio.
To był God of War.
Sytuacja, Jezu, nie pamiętam.
God of War.
Tak.
Dostał nowy scenarzysta.
Że napisano jeden scenariusz, poszło do góry, góra stwierdziła, że no fucking way, generalnie wypieprzyli wszystkich na zbity rej z pracy i zatrudniono na tę posadę jedną osobę, która będzie robiła to czego trzy zrobić nie mogły.
Tak. No i wiemy też, że jak już jesteśmy przy Amazonie, że Amazon dostarczy nam serial Mass Effect, który będzie się tam gdzieś na pierwszym, jakby przy pierwszej grze chyba koncentrował, z pierwszych jakby informacji.
To ja powiem teraz tak, to będzie albo najlepszy serial na podstawie gier, albo najgorszy.
Czekaj, nawet tam jest już wymienione, kto chyba tutaj się tym zajmie. Okej, to będzie tak, od MGM Studio, zobaczmy. Jest tutaj podane nawet nazwisko. Scenarzystą i producentem serialu będzie Daniel Casey. Z produkcji znany takich jak Szybcy i Wściekli i Kin Zabójcza Broń.
To zajebiście naprawdę. No.
Wszyscy,
to się dobrze zapowiada.
On robił akurat dziewiątkę Wszystkich Wściekłych. Nie zapowiada się to jakoś fantastycznie. Właśnie też tak stwierdzam, że ten... No i też jak tutaj jest projekt zaangażowani są również Karima z Rejka, ona produkowała Daredevila i Legion, a także...
To akurat jest dobra wiadomość.
I teraz mam złą wiadomość. Ari Arad.
A, no Ari Arad to nie jest dobry pomysł, bo no... Jest okej. Okay.
No pytanie, to będzie... Ja coś czuję, że tu będzie dużo przepychanek. No nic, okay. Zobaczymy. Ja nie, jakoś nie jestem super pozytywnie na tego nastawiony. Nie wiem, czy będziemy w stanie po prostu, bo to trzeba troszeczkę mieć w sobie fana i masę, i tego, fana i Gwiezdnych Wojen, i fana trochę Star Treka w sobie,
tak,
żeby
tak,
to dobrze połączyć, co nie?
To jest połączenie obu. Powiedziałbym, że to jest bardziej Trek niż Wars, bo tak. Tam mieliśmy chyba, znaczy no nie wiem, mogę trochę zrobić fikoła myślowego, ale myślę, że tam był o wiele większy nacisk położony na te społeczno-socjalne, jak one się nazywają, interakcje międzyrasowe,
tak.
Niż w Star Warsach ogólnie.
Tak, tak. No i jeszcze na koniec tutaj nam sali kinowej powiem tyle, że Ridley Scott ostatnio udzielił takiego dłuższego wywiadu dla New York Times, z tego co tam pamiętam, i w tym wywiadzie strasznie się napalił na AI i po prostu mówił, jak to będzie, jak wykonuje w tydzień pracę 10 ludzi, jak on chce robić animacje przy pomocy AI i że to taka przyszłość w ogóle, że będzie następny film tam już robił przy pomocy AI. Co ja tak... Okej, okay, fajnie, tylko że jak spojrzysz na to, jak te animacje wyglądają,
nie,
tak,
potem, no właśnie,
że to jeszcze nie jesteśmy tutaj i w rzeczywistości, wiesz, te takie... Ludzie, którzy reklamują to, to oczywiście pokazują rzeczy, które są najlepszym przypadkiem, co nie? Czyli te najlepsze, najbardziej dopracowane, które się udało im uzyskać, a nie pokazują ci tych 10 tysięcy generacji, które wyszły totalnie zmutowane w rzeczywistości. Więc no, nie jestem jakoś tutaj z tym reżyserem, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku to idzie. I wydaje mi się, że tu jest trochę brak zrozumienia.
Mi się przypomina w tym momencie intro do Secret Invasion.
Nie, dziękuję. Wiesz, mnie rozwala po prostu, że jest brak zrozumienia po prostu ze strony reżysera, jak to w rzeczywistości działać ma i jest takie po prostu ślepe ufanie hyperom, jakimś ludziom, którzy hypują, wiesz, technologię i wmawiają mu, że on zrobi tą pracę szybciej, a w rzeczywistości on wyda na to kasę i później i tak będą musieli ludzie to zrobić. No. Dobrze, to zostawmy Ridleya Scotta, jego urojenia w pokoju. Już po prostu jestem pełen nadziei dla następnego Obcego. Będzie po prostu pięknie. Przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie w sumie oboje dalej wałkujemy cały czas to samo. Ty masz pewnie więcej myśli na temat Veilguarda, którego już jesteś pewnie dalej dużo.
To znaczy, to ja nie powiem nic nowego oprócz tego, co już powiedziałem w tamtym tygodniu. Więc może powiem po prostu tyle, że gra mi się całkiem dobrze w grę, która chce być grą RPG, ale no nie jest grą RPG, to jest jakiś action,
no,
slasher.
No, też mi się wydaje, że to nie jest gra RPG.
RPG.
No.
To jest slasher.
Samo to, że masz, nawet nie masz potionów żadnych, nie masz zarządzania w rzeczywistości żadnym ekwipunkiem.
Znaczy nie, no, takiego... są potionki, ale no to nie jest tak, że ty wpływasz na te potiony, które nosisz ze sobą, bo nie masz. To po prostu, no masz je, bo masz.
I są sobie rzeczy, wiem, że są sobie takie garnki, które leżą i świecą na zielono, które rozwalasz po całym świecie.
Tak. No nie tylko, są też garnki, które świecą na niebiesko i jak podniesiesz sobie te potiony, które wyskakują z tych niebieskich garnków, to nabija ci się poziom twojej specjalnej zdolności.
Czyli jest Zelda trochę. Albo Kratos. No, to jesteś taki God of War pod wieloma względami.
No to właśnie powiedziałem, że tej grze jest bliżej do bycia slasherem, czy jakąś taką action nawalanką, niż do RPG-a, bo ta gra RPG-iem nie jest. Tutaj żadna moja decyzja na ten moment nie była jakaś bardzo ważna. Okej, jedna.
Mhm.
Gdzie musiałem wybrać, któremu miastu pomogę w trakcie ataku smoków, bo oba były atakowane w tym samym momencie, więc no ryzykuję, że albo jedna postać będzie miała do ciebie pretensje, albo druga będzie miała do ciebie pretensje.
Ale pytanie.
Na razie jedyny wybór, jaki miałem.
Wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, bo nawet też o tym słyszałem. Wiesz, ale nie masz takiej... Wiesz, to tradycyjnie było w grach BioWare'u. Wybierasz jedną postać, to druga się na ciebie obraża i tak dalej.
Znaczy, to nie jest obrażenie śmiertelne, tylko mam, jak wchodzę w menu wyboru reszty drużyny podczas eksploracji świata, że postać ta i ta czasowo jest niedostępna ze względu na twoją decyzję. To znaczy, że ona
czasowo
wróci tylko później.
Okej. Okay. No. No dobra, wiesz co, ja jestem gdzieś tak na 20 godzinie Yakuza 0 w tej chwili. Powolutku mi to idzie, ale bawię się dobrze. Inna kwestia jest taka, że ta gra nawet w tym momencie mi daje tutoriale. Bo w tym momencie sobie siedzę i dostaję, jestem tam w szóstym rozdziale i tym piątym dostałem cały tutorial odnośnie zarządzania biznesem. Czyli mogę latać sobie po mapie, kupować domek i z tego domku zysk dostawać z czasem.
Okej.
Na tym domku zarabiać. W ogóle jest tam taki cały system, gdzie wsadzasz tam sobie menadżera, wsadzasz sobie jakąś okronę i w zależności od tego, jakiego menadżera, jaką okronę wsadziłeś, to różną kasę dostajesz. Musisz pójść w ogóle do tego swojego miejsca, gdzie masz biuro nieruchomości i tam to poustawiać, wziąć w ogóle z tego też, ściągać te pieniądze co jakiś czas. Więc tam jest masa pierdół takich, co nie typu tego typu, które się na jedną większą grę, wiesz, jedną większą, bardziej skomplikowaną grę łączą i to jest na takiej zasadzie, że to wszystko jest okej, ale w sumie jak to złączysz w taką większą grę, to jest lepsze, co nie? Na takiej zasadzie. Daje więcej niż suma elementów, które w tym są. I miałem jedną słabą misję, którą moim zdaniem zrobili, bo musiałeś się Majimą skradać pomiędzy grupkami Yakuzy i było to zrobione niesamowicie siermiężnie i słabo, bo twoja postać oczywiście się super wolno porusza z osobą niewidomą, którą musi prowadzić za rękę, całkiem dosłownie, którą musisz jeszcze ochraniać w trakcie walki, więc masz połączone dwie rzeczy. Masz skradankę słabą połączoną, połączoną ze słabą misją eskortującą. I to był na razie najsłabszy element gry do tej pory. Co i tak przeszedłem, bo nie cofać się na tyle do tyłu, jak zrobisz fail, żeby to było jakieś bardzo, wiesz, denerwujące. Więc jakoś tam przeszło, ale to był najbardziej irytujący element gry do tej pory.
Ja z kolei w Dragon Age'u jestem w momencie odblokowywania dwóch ostatnich towarzyszy. W tym momencie robię questa na nekromantę, który przyzywa swojego szkielecika, całkiem fajna postać. I bardzo nie chcę, ale będę musiał niestety...
Tą ostatnią postać.
Tą ostatnią postać, o którym jest takie zesranie w internecie, która, no, najważniejsze w tej postaci jest to, że ona jest taka, a nie inna. Nie chcę tego nazywać po imieniu, bo nie jestem furiatem, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi i o co tutaj chodzi.
Tak, wszyscy wiedzą. No.
Tak, więc nie napawa mnie to jakimkolwiek optymizmem.
Ty bardziej, że będziesz miał obowiązkowe rzeczy do zrobienia z nią,
tak,
co nie? Ty
ja
nie możesz robić w żaden sposób.
No nie, ja wiem, że tam będą same wspaniałe dialogi, na których będę piłował zęby z zażenowania po prostu.
Wiesz, to mnie rozwala, bo jak nawet widziałem dialog, który jest dobry w tym, co nie, w takiej zasadzie, że o, to nawet nie był zły dialog. I nagle wchodzi twoja postać, która bierze sobie na barki to, żeby wszystkich pouczać i wytłumaczyć dlaczego, co i jak. I wszystko się robi, wiesz, piękne, błyszczące i psuje cały dialog, wszystko co tam się działo.
Ja zobaczę, czy w ogóle w takich interakcjach z nią można być niemiłym, czy w ogóle jest taka możliwość.
No właśnie, wiesz, mnie zastanawia, bo wiesz, zawsze w tych grach BioWare'u mogłeś być tym złym. I to miało wpływ na wszystko. I niektóre postacie kompletnie się od ciebie odwracały, także odchodziły z drużyny. I tym
jedyne
podobne.
Co też, znaczy, to też widziałem taką scenkę, jak ona tam mówi, że ona przychodzi do tego stolika, gdzie wszyscy siedzą. I ona mówi, że I'm non-binary, nie? I wszyscy patrzą na nią, okej, okay, a co to? I ja myślę, że ten cytat jest najlepszym podsumowaniem tego, jak bardzo ta paląca kwestia bycia non-binary jest potrzebna w tej grze. Myślę, że BioWare sam się jej podsumował po prostu.
No i wiesz, podsumował się też inaczej, bo okazuje się, że Dragon Age Veilguard nie otrzyma DLC żadnego.
Znaczy tam się okazuje chyba, że Dragon Age wcale nie miał jakiegoś zajebistego otwarcia ani przyjęcia.
Nie ma. Znaczy chwalili się tym, że 90 tysięcy graczy grało na Steamie w jednym momencie,
znaczy,
czy nie?
No tak, Max, no to fajnie, ale to się nie przełożyło się chyba specjalnie na wynik
sprzedażowy.
Tak, więc teraz ludzie, którzy tam chyba mieli robić coś dalej dla tej serii, w sensie dla tej marki, dla tej gry konkretnie, to zostali oddelegowani do nowego Mass Effecta.
Tak, ogólnie to było takie, o, wielki sukces, było super, powrót BioWare'u. Ale wiecie co, my nie robimy żadnego DLC, ani jakby skończymy tą grę i idźcie dalej, co nie? Jakby...
Myślę, że już w ogóle nie będziemy mieli kontynuacji tej marki przez najbliższe lata, może za 10 lat kolejnych.
Myślę, że właśnie tak się to zaorało, bo raz ta gra była chyba z dekadę w produkcji, jak nie
a
lepiej.
A miała jeszcze tego pecha w tamtym roku, że wyszedł Baldur's Gate, który pokazał wszystkim tak. Środkowy palec, jak się robi gry RPG. I teraz wszyscy... bo kurde, absolutnie wszyscy, nie zostawili na tej grze suchej nitki i teraz nawet nie z powodu bycia woke, czy day, czy inclusive, czy czegoś tam innego.
Słabego
z powodu tego, że
psarstwa.
Tak, że ta gra nie ma w ogóle fabuły, czy towarzyszy, którzy są jakkolwiek ciekawi w porównaniu do tego, co mieliśmy w Baldurze, gdzie każda postać miała coś do zaoferowania.
Jeszcze, wiesz, tak przeskakuje w sumie w zupełnie inną sferę, wiesz, jeżeli chodzi o typ rozgrywki i typ gry. To zresztą też miał podobny... Zresztą mieliśmy już taki przypadek, że wiesz, że też nam w sumie marudzili gracze. Zaczęli się zastanawiać, czy Final Fantasy jest wciąż Final Fantasy w pewnym momencie, kiedy ta seria też bardziej przeskakuje już w kierunku gry
no
akcji.
Action,
jak,
nie?
Tak, jak, mniej jak RPGa. Już 16 to prawie, że wiesz, masz praktycznie Devil May Cry zaraz, co nie obok tego może stać.
Przepraszam, remake 7 też wcale nie jest turowy. No masz tam aktywną pauzę
ale
w trakcie,
wiesz,
ale no to nie jest turówka.
Ale wiesz, mam więcej, jakby więcej elementów RPG. Zresztą, ja się śmieję, bo Yakuza ma masę elementów i ten fakt, że ja dostaję tutorial po 20 godzinach gry do jakiegoś elementu, którego dodali, jest bardzo mocno jak z jakiegoś japońskiego RPG. Co nie?
No trochę tak, to prawda. No.
I mam masę elementów, które mi bardzo przypominają RPGa.
To przypomina mi się moment z Final Fantasy 4, kiedy grasz Cecilem, czyli tym głównym bohaterem w czwórce cały czas. On jest Dark Knightem i nagle gdzieś tam w połowie gry, czy lekko ponad połowie, on robi tego. Multiklasa i przeskakuje na Paladyna. I jest takie, okej, tak zaczynam od zera teraz, tak? I mam tutorial, jak grać Paladynem, zamiast jak grać Dark Knightem. Okej.
Okay. Tak, i to jest, mówię, to jest taka bardzo RPGowa rzecz japońska typowo, która się tam pojawia, co nie? No dobrze. Zadowoleni za to chyba mogą być fani tego Harry'ego Pottera, którzy dostaną drugie Hogwarts Legacy, a raczej jakiś sequel jego niekoniecznie może się tak to nazywać, co nie?
Znaczy, kontynuacja. Podejrzewam, że to nie będzie się nazywało Hogwarts Legacy 2, bo byłoby to głupie przede wszystkim, tylko po prostu coś, co będzie kontynuacją idei tej gry po prostu. O,
tak, dostaniesz
sposób, tak?
Hogwarts coś tam, co nie?
Na przykład.
Więc już zapowiedzieli, że pracują nad kolejną grą z serii Warner raczej będzie stawiał chyba na te rzeczy singlowe.
Ej, ja bym chętnie zobaczył Hogwarts w wersji cyberpunkowej, gdzie na przykład postaci walą piguły, gdzie są na przykład nawalone chromem, gdzie jest problem tego, że czy człowiek z szczepami to jest w dalszym ciągu człowiek, czy już maszyna.
Wiesz co?
Zobaczmy coś takiego.
Ja bym się spodziewał czegoś takiego, jakby ktoś wskrzesił taką markę Magica, co nie? Że jestem magiem i mam, i może wiesz, nie wszczepy, tylko na zasadzie takiej, jestem już magicznym stworzeniem, czy jeszcze człowiekiem.
To było też w innej marce, która została zapomniana 1000 lat temu, nazywała się Arcanum.
No. To w sumie masz rację. Troszeczkę inne, bo tam było steampunkowe takie bardzo, co nie?
Wszystko. No tak, ale no w dalszym ciągu technologiczne.
Tak. To swoją drogą robiła Trojka Games, która była takim spadkobiercą Black Isles, co nie?
Tak, do dzisiaj mam oryginał na płycie gdzieś tam w szafce. No. Płytach w sumie.
Ja też mam. Chyba mam nawet na GOG-u, bo chyba swego czasu dawali za darmo.
Ja to mam na Steamie chyba. No. Musimy sprawdzić.
Dobrze, no to jeszcze takie odnośnie Warnera i tego właśnie, dlaczego będzie robił gry singlowe. To okazuje się, że Warner stracił ponad $100 milionów na Multiversu, Quidditch Champions i Suicide Squad.
Tak, niesamowite. Co ciekawe, Quidditch Champions, usługi, co nie? Quidditch Champions poszło od razu do tego, do PS Plusa.
Wiem, że od razu poszło, bo oni to zaczęli sprzedawać, to się w ogóle nie sprzedało. Też ze względu na to, że twórcy próbowali też troszeczkę zrównoważyć tą grę, bo zasady książkowego Quidditcha są durne jak jasna cholera i wiesz, jakby żeby zrobić z tego dobrą grę, to trzeba było trochę rzeczy pozmieniać. No trochę rzeczy pozmieniali i później to się nie sprzedało, bo fani byli niezadowoleni z tego powodu. No i inna sprawa, że to była taka mała gra za trochę większe pieniądze niż chyba być powinna. Multiplayerowa głównie. Najzwyczajniej w świecie nie wyszło. No, powiedzmy to tak. Multiversus nie wyszło, bo oni najpierw zrobili betę, która się dobrze przyjęła w sumie. Później zrobili długą przerwę, żeby coś tam naprawić i jak wrócili, to tyle zmienili, że się wszystko zepsuło. No a Suicide Squad to my nie musimy komentować, bo wszyscy wiedzą, jaka była sytuacja.
No to tutaj Rocksteady się samo zaorało ogólnie.
Tak, znaczy ogólnie, wiesz, to pamiętam, jak jeszcze parę lat temu WB mówiło, że no robimy gry usługi, bo z tego będziemy mieli gigantyczne pieniądze.
No, tak.
I patrzysz
faktycznie
teraz na te gigantyczne pieniądze, które stracili, czyli 100 milionów i to jest takie, tak, bardzo wam wyszło. Po prostu genialnie, tak, wszyscy niech robią po prostu same gry, które będą multiplayerowe, usługowe. Jak wszyscy się na ten jeden rynek rzucą, tak będziecie zarabiać pięknie, że po prostu kostki wam pójdzie.
Yep.
No, na tym rynku mogą być 2-3 maksymalnie gry, które zarabiają, no.
To jest ta sama wspaniała decyzja, co wydanie PS5 Pro bez tego, bez dołączonego napędu na płyty.
Tak, no więc jeszcze jest informacja taka, że Sega wycofuje z rynku dziesiątki klasycznych gier jakichś tam, które wrzuciła na Steama i inne, wiesz, sklepy. Gratulacje po prostu, bardzo mądra decyzja. No bo tak, i oni podjęli taką decyzję po prostu, że wycofują, bo wiesz, oni też będą wprowadzać jakieś tam nowe...
Czyli co, swój launcher będzie Sega robić?
Nie wiem, oni też będą wprowadzać jakieś nowe gry w serii różnych swoich, co nie, na rynek i też jest cały czas głupia plotka, która mnie wkurza, bo ja bardzo lubię serię Virtua Fighter i że oni tego nowego Virtua Fightera gdzieś tam wypuszczą.
A co jeśli już te gry masz kupione, to co wtedy?
To nie, to zostają u ciebie na koncie, no nikt ci nie zabierze tego. Chociaż tego nigdy nie wiadomo, wiesz, czy komuś nie przyjdzie taki głupi pomysł. Chociaż podejrzewam, że na przykład Gaben by na to nie pozwolił. No ale wiesz, to takie rzeczy jak Crazy Taxi, czy tam Golden Axe, różne części zaczną wycofywać. Soniki, czekaj, już ci mówię ile Soników. Sonic 3D Blast i Sonic Spinball zostanie
no,
wycofany.
Nie ma żalu, bo to jakieś...
Wiesz, to są takie bardziej retro gierki, które oni po prostu wycofują, które były chyba tam nawet w takiej kolekcji jakiejś, co oni mieli, wiesz, ten Sega Mega Drive Classics, nie? Trochę tak szkoda i trochę tak głupio, nie wiem, może oni je wprowadzą po prostu po innych cenach, czy coś w tym rodzaju, czy może po prostu w pakietach jakieś później zrobią. No ale to jest trochę wkurzające, bo nigdy nie wiesz, kiedy po prostu stwierdzą, że dzisiaj tych gier już nie ma, co nie? A później się dziwią, że ludzie ściągają sobie romy i stwierdzają, a mam was gdzieś, ja sobie to zagram nielegalnie,
znaczy,
ale legalnie.
Mnie w dzisiejszych czasach w ogóle nie dziwi to, że ludzie kupują sobie te retro konsole, gdzie mają tam po kilka tysięcy romów, bo tego im nikt nie zabierze. Mogą zabrać ze sobą to wszędzie i grać, i nikt mi nie patrzy przez ramię, że o, ty grasz w nielegal. Trudno.
No, więc trochę tych gier jest. To są takie głównie, wiesz, genesisowe jakieś tytuły.
tytuły.
No, więc trochę ich tam jest, trochę szkoda, ale zobaczymy, co Sega z tym zrobi. No, ale kolejny powód na to, żeby ubiegać się, jakby naciskać wszystkich, żeby jednak jakaś archiwizacja wszystkiego istniała, oficjalna, i żeby to nie polegać tylko i wyłącznie na tym, że dany wydawca jakiegoś klasyka będzie sprzedawał. Co nie?
No tak.
No. Dobrze, no i Steam dostaje też interesującą opcję, bo od tej pory ma opcję nagrywania po prostu wideo. Nie musisz korzystać z żadnego zewnętrznego.
Cieszą.
Tak.
Streamerzy się cieszą, bo nie potrzebujemy już OBS-a. No teraz można przez Steama bezpośrednio, więc nie ma problemu.
Jeżeli miałeś kartę NVIDIA, to od dłuższego czasu powinieneś mieć opcję nagrywania przez ich nakładkę.
No tak, ja wiem, bo tam też przez ten NVIDIA, już się mówię, jak to się nazywa, chyba GeForce Experience można.
Tak, dokładnie. Tak. Więc przez to można nagrywać. Oprócz tego teraz Steam też uruchamia swoją opcję, że masz bezpośrednio przez Steama. Ta opcja ma ponoć mieć niezbyt duży wpływ na po prostu
na parametry.
Komputera,
w sensie,
na rozgrywkę samą, co nie? Więc to jest bardzo przyjemne. No i też w pełni funkcjonalne na Steam Decku to będzie.
Dobrze, bo OBS to gówno ogólnie rzecz biorąc, OBS to straszny syf.
No wiesz, ja używam go jako jako dodatkowego z tego, jak tak nagrywam ciebie i siebie, to żeby synchronizację dobrze zrobić, to mam oprócz tego OBS-a w tle włączonego.
Nie
no.
Wiem, ale nie zmienia to faktu, że OBS to jest niestety syfna aplikacja bardzo.
No i więc jest dużo możliwości. Jeszcze jakby ta aplikacja miała możliwość na przykład streamu na jakiegoś Twitcha, jakby wiesz, było bezpośrednio wbudowane w Steama, to już w ogóle by było pięknie. Cieszę, że po prostu Steam myśli o graczach i Valve wprowadza nowe opcje. Praktycznie ciągle rozwija swoją platformę. I później nie dziwi mnie też, że inni mają problem z konkurencją, jak to jest non-stop rozwijane i działa przede wszystkim cały czas dobrze.
No ja myślę, że możemy już przestać mówić o takich rzeczach jak Epic Games, które ma być nie konkurencją dla Steama, jak już dawno przestało być.
No nigdy nie zaczęło
nigdy
być.
Nigdy nie było, no właśnie.
Tak by próbowali przez darmowe gry, a w sumie wychodzi na to, że ludzie tylko biorą darmową grę i później nie używają samej platformy za bardzo.
No właśnie.
Tak, mamy też informacje na temat, więcej szczegółów na temat pozwu Nintendo i Pokémon Company wobec Palworda. I łączna kwota. Tak, łączna kwota, jaką tam Nintendo żąda, to jest 10 milionów jenów, co się przekłada na jakieś bardzo nieduże pieniądze, bo to jest jakieś 65 tysięcy dolarów.
No to niewielkie, no ja to jest tam, no właśnie, to jakieś gówno.
To jest takie, wiesz, coś w rodzaju, panie, jakbym się postarał, to mógłbym to zapłacić. No może nie, ale
no, to tak.
Ale to tak, jakbym bardzo się postarał, wiesz, trochę tam po rodzinie połaził, to bym był w stanie po prostu to dać Nintendo. To nie jest jakaś gigantyczna kwota.
No odczepnego nie wiem, czy bym nie zapłacił dla świętego spokoju, tak po prawdzie.
Podejrzewam, że wiesz, ale to bardziej chodzi pewnie o, jeżeli pojawi się tutaj jakaś walka, co nie, sądowa, to bardziej chodzi o to, żeby nieważne były patenty Nintendo, które są moim zdaniem tępe, i żeby powalczyć o to, żeby nie mieć późniejszych problemów z innych, żeby jakiegoś nie dać uprawomocnienia Nintendo na ich różne głupie, dziwne pomysły, co nie?
Rozumiem
więc ja
to.
Bym nawet, jeżeli chodzi o bycie pocketperem, oni mają za sobą w tej chwili Sony też, które im pomaga wypuszczenie gry na ich konsole, więc ja bym tutaj powalczył tylko i wyłącznie ze względu na to. Jest kwestia też taka, że ten pozew na razie nie wymaga od Pocket Pair, żeby oni grę wycofali ze sprzedaży, więc to jest też interesujące, co nie? Więc może to się okazać wcale nie takie straszne, jak się wydaje, co zmienia faktu tego, że moim zdaniem tutaj Nintendo trochę przegina pałę i to po prostu nie powinno mieć miejsca.
No tak.
No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Gaming Room. Przejdźmy do naszej strefy planszówkowej, czyli na planszę, gdzie ja w tym tygodniu ze znajomymi grałem w Station Fala.
O, to ty w tym tygodniu będziesz się wypowiadał, bo ja to w tym tygodniu nie mam nic do powiedzenia tutaj.
No widzisz, to przynajmniej ja tutaj pograłem. Pograłem troszeczkę w tego Station Fala i to jest całkiem spoko gierka, która mam wrażenie będzie, jakby muszę zagrać po prostu więcej partii, ale może będzie miała problem po prostu z analiz paraliz trochę, jak zagram to w nowu. Bo w pewnym momencie tury zaczęły się troszeczkę dłużyć i można było sobie praktycznie pójść po prostu do baru, wziąć piwo i wrócić. i dopiero by jakby twoja tura by przyszła. Ogólnie to jest gra, w której masz stację kosmiczną, która zaczyna mieć awarię i spada, co nie? I masz masę różnych postaci.
Stąd tytuł, okej.
Okay. Tak. I są, jest masa różnych postaci, którymi bezpośrednio nie sterujesz. Znaczy sterujesz nimi bezpośrednio, ale na początku jakby nie jesteś bezpośrednio nimi, w takim sensie. Znaczy masz okay. ukrytą tożsamość, ale możesz sterować wszystkimi przez wydawanie każdemu rozkazu, co nie?
Rozumiem. Mhm.
I to polega na tym, wiesz, jakby trochę to jest takie, fabularnie trochę się tak średnio trzyma, ale rozgrywka jest interesująca, bo wtedy próbujesz różnymi innymi pokrętymi drogami zrobić tak, żeby nikt się nie domyślił, kto jest tobą i żebyś ty swój cel uzyskał. Jednocześnie możesz nie możesz kompletnie nie ujawniać się w tym czasie i robić zupełnie inne rzeczy i wiesz, i inaczej po prostu sterować różnymi postaciami, co nie? Więc to jest interesujące. I to całkiem fajnie, sprawnie działa. Sam pomysł jest moim zdaniem bardzo dobry. Tylko mam wrażenie, że w pewnym momencie jak ta gra będzie troszeczkę już... nawet jak my się nauczymy w 100% zasad, tam jest tyle opcji, tyle możliwości. Masz tyle różnych postaci, wiesz, którymi możesz sterować i którymi możesz robić różne rzeczy, że to wpłynie w znaczący sposób po prostu na długość gry i ona będzie miała taki moment, kiedy będziesz po prostu siedział i się zastanawiał, co zrobić. Ja miałem też taki problem, że w pewnym momencie po prostu nie miałem już nic do zrobienia, co nie?
Okay,
nie mogłem nic zrobić, co bym nie zrobił, to by się zakończyło źle.
No, rozumiem.
Więc okej, nawet powiedziałbym całkiem fajna gra. Jakby troszeczkę też mam zarzut do tego, że plansza jest gigantyczna, a w sumie ilość rzeczy, które możesz na niej zrobić, jakby tam, jakby można by ją troszeczkę skompresować, co nie? I wolałbym, żeby miała figurki zamiast tylko i wyłącznie znaczników postaci, co nie? Bo nie masz
ale
w niej normalnej...
byłoby drożej.
Drożej by było, ale tutaj masz tylko i wyłącznie takie malutkie zielone klocuszki z logiem postaci na górze i to powoduje, że dłużej szukasz jej po prostu na planszy. Co nie? Więc to jest takie, okay, takie sobie... Okay. Ogólnie nie zdziwię się, jak do tego jest pakiet z tymi, z figurkami. Gdzieś tam, jak wiesz, jak to było na Kickstarterze czy coś. Jest to całkiem spoko. Musiałbym zagrać, mówię, jeszcze z jedną czy dwie partie, żeby sprawdzić, co gra, co nie. Ale pierwsze wrażenie było nawet miłe. Mimo tego, że dostałem wciry kompletnie w tę grę. Dobrze, no to kolejna rzecz, która do mnie przyszła w tym tygodniu, to się nazywa Thunder Road Vendetta. Przyszła do mnie gierka z Kickstartera, którą gdzieś tam w zeszłym roku chyba zamówiłem, nie wiem, czy to w tym, czy w zeszłym, ale chyba w zeszłym roku, bo ja pamiętam, że ja na to też długo czekałem.
Ja bardzo, bardzo lubię planszowy rynek. To jest coś takiego, że wspierasz daną grę, a potem zapominasz o istnieniu do momentu, tak, aż gra przyjdzie pod twoje drzwi.
Jest takie puk, puk, to tam kurier, a co pan ma? A grę, którą
ja
zamówił pan rok temu, tak.
Ale ja nie zamawiałem.
No zamawiał pan, jak najbardziej. No wiesz, później się tak orientuję, że jeszcze czekam na te cyklady, które mają do mnie przyjść. To pamiętam,
co, my
że
my czekamy chyba na cztery gry. My czekamy na Grim Coven, czekamy na Dragon Eclipse, czekamy na Zamki Burgundii i czekamy na Raven Manor.
No ja mam tą okropną wersję Zamków Burgundii, tego dużego Big Boxa, który ma nową grafikę.
No my czekamy na ten na to Special Edition z akrylem, nie?
Tak, na tą wersję od Awaken Realms, która jest wydana, wiesz, jakby przez naszą firmę wrocławską.
Jeszcze mnie tu Renia informuje, że czekamy na Wiedźmina planszowego Path of Destiny bodajże, okay, jeśli się nie mylę.
Dobrze. No to jest jeszcze parę gier. Ja tam też staram się ograniczać, bo ja już mam za dużo po prostu i jakby kubka wstydu rośnie niepotrzebnie. A odnośnie samego Thunder Road Vendetta, to jest gierka, która jest takim Mad Maxowym wyścigiem. Znaczy masz, wiesz, taki Fury Road.
No wcale nie tego, nie...
Nie widać nie tego po pudełku.
Do Thunderdome na przykład z Mad Maxa.
Tak, i to jest bardzo takie mocne. Nawet masz ostatni dodatek, który tam jest, to jest taki dodatek, gdzie masz arenę, po której możesz jeździć samochodami i się to pojedynkujesz. Więc to jest taki klimacik właśnie, jak ten, jak w Mad Max.
Ja mogę ewentualnie od siebie dodać, że ja w tym tygodniu dostałem od portala recenzenckie wersje nowych dodatków do Marvel United. To są dodatki te. No standalone, można samodzielnie, ale można też, jak one się tam, no w sensie, że kompatybilne są z całą resztą, więc można i osobno i razem jeszcze jakoś bardzo mocno nie ogrywałem, testowo. Ale no tak, dostałem Marvel United Multiversum, w sensie no, Multiverse i Marvel United Civil War. No to Multiverse wprowadza postaci, bardziej bym powiedział, no takie trochę zmieszane MCU z komiksami, bo mamy takie postacie jak Emperor Doom czy Captain Carter i tak dalej. I mamy też ten dodatek Civil War, który tutaj zmienia znacznie, bo samo Marvel United jest grą kooperacyjną, gdzie gracze współpracują, żeby złoić dupsko temu złemu, chociaż jest tryb Arcułotra, gdzie jeden z graczy może być tym złym, ale tutaj Civil War wprowadza nam tryb rywalizacji, bo mamy te dwa teamy, nie? Mamy Team Cap i Team Iron Man, czyli dwie oddzielne strony konfliktu i tutaj gracze mogą się ze sobą ścierać dzięki temu dodatkowi. Zresztą bardzo chyba wyczekiwany, bo ludzie bardzo chcieli ten...
Spodziewam się, że właśnie tryb versus
tak,
chcieli.
Tak, ludzie bardzo chcieli tryb versusowy, czyli PvP po prostu i tutaj dostajemy takie PvP.
Bo one
PvP.
Są trochę bardziej ekscytujące niż takie po prostu współpracowanie nie, ze sobą. No. I czasami zdarza się, że jeden gracz najzwyczajniej całą resztą steruje i to jest już wtedy
i wiesz, i to też
nudne.
Jest o tyle fajne, no. Że to nie musisz mieć tylko i wyłącznie tych postaci z tego dodatku, bo tak jak powiedziałem, wyciągasz pudełko któregokolwiek pakietu i bierzesz postać po prostu i się napieprzacie, tak na dobrą sprawę.
No tak, a jeszcze odnośnie tego Thunder of Vendetta, jeszcze w to nie grałem, dopiero do mnie przyszło, ja to rozpakowałem, muszę jeszcze powyciskać wszystko w ogóle w tym zestawie z Kickstartera, tam też były od razu koszulki, jakby wrzucone i metalowe monety, więc ja to wszystko opakuję i wtedy może zabiorę na ten, właśnie na planszówkownię, właśnie do baru, gdzie my gramy. Okay. Tutaj w Legnicy w prowincji i wtedy jakby weźmiemy, ogramy to, zobaczę ile będzie chętnych. Przede wszystkim muszę najpierw jeszcze przewertować instrukcję do tego. No. Mm-hmm. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o planszówki. I przejdźmy do grochu z kapustą, gdzie mamy ostatniego newsa na dzisiaj, gdzie internet zidentyfikował, a raczej zgłosił się w końcu autor tak zwanej najbardziej tajemniczej piosenki w internecie, której mieli ludzie nagranie i nie ona nie miała nigdy tytułu, ani jakby zespołu, który ją robił, co nie? I okazało się, że jest to piosenka zespołu Fex, nagrana w 1984 roku pod tytułem Subways of Your Mind.
Aha.
Szukanie tej tytułu piosenki zajęło chyba 17 lat bodajże.
Nie wiem, stary, nic mi to nie mówi.
Jest taki kanał Wang na necie, który tego typu rzeczy analizuje i to była jedna z takich bardziej znanych rzeczy, która się tam pojawiła. 17 okay. lat po prostu ludzie szukali piosenki, którą miał ktoś na na kasecie magnetofonowej nagraną.
Okej. Okay.
I jakby gdzieś tam miał po prostu kopię tego i dopiero w tym roku udało się zidentyfikować i oczywiście zespół stwierdził, że robi reunion i będą jakby robili trasę koncertową i zaczną znowu nagrywać.
Aha, okej.
Okay. Więc taka cool. ciekawostka na koniec. Cool, takie. No, interesujące, że internet ma siłę przebicia na tyle dużą, żeby artefakty tego typu odnajdywać. No to tyle na ten tydzień.
No i prawidłowo, w porządeczku. Dziękujemy serdecznie za ten tydzień.
Prawidłowo, tak. W porządeczku, ładnie. Tak, dziękujemy za to, że jesteście z nami, dziękujemy za to, że nas wspieracie na Patronite, dziękujemy za to, że lajkujecie nasze różne media społecznościowe, Instagramy, Facebooki, Mastodony i też jakby dziękujemy, że słuchacie nas na różnych platformach. Dodano nam jedną platformę, bo udało mi się zrobić w końcu, po prostu stwierdziłem, że cholera, niech tak będzie. Załatwiłem wszystko z tym podcastami od Apple i jesteśmy na Apple Podcast teraz w tym tygodniu.
Jeśli jesteście prestiżowymi użytkownikami urządzeń z jabłuszkiem, to teraz możecie olać wszelkie inne platformy podcastowe, tylko słuchać u siebie.
Tak, więc jesteśmy tam, gdzie się da. Od jakby Audiobooma poprzez różne inne platformy, po Spotify'e, YouTube audio i tak dalej, muzyki i tak dalej. Więc jesteśmy, gdzie się da, więc tam nas słuchajcie, gdzie chcecie. My jeszcze raz dziękujemy za to, że jesteście z nami i do usłyszenia
za tydzień. Tak jest, trzymajcie się, nara.
Nara.